29 lipca, środa, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Zaczynamy poranek Wnet. Istotny, ważny, bo mimo że środek wakacji, to po pierwsze po raz ostatni przed przerwą na sierpień zbierze się Sejm, który będzie debatował, ale wydaje się, że działania w polskim parlamencie to tylko tło dla znacznie ważniejszych wydarzeń na polskiej prawicy, która tak wygląda, jakby się formułowała trochę na nowo. Wczoraj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który zdecydował, że żaden z posłów PiS-u, który nie podpisał oświadczenia tudzież lojalki, nie zostanie z Prawa i Sprawiedliwości wyrzucony, natomiast jego sprawa zostanie przekazana do sądu dyscyplinarnego, a jeżeli ten sąd podejmie taką decyzję, to część osób być może zostanie wyrzucona, ale w statucie PiS-u są inne kary: upomnienie, naganna, zawieszenie, no i dopiero w ostateczności wyrzucenie, ale to jeszcze będzie sprawa, którą będzie badał rzecznik dyscypliny partyjnej, którym jest europoseł Karol Karski, z którym dzisiaj porozmawiamy się na antenie, postaramy się na antenie Radia Wnet porozmawiać, ale w poranku też będą politycy o godzinie 8:10 Przemysław Wibler, Konfederacja. Wcześniej 7:30 Paweł Jabłoński, Rozwój Plus, i właśnie być może Prawo i Sprawiedliwość. Będą też komentatorzy po godzinie 8:00 Michał Karnowski, Magdalena Gawin. Tutaj trochę o kulturze na koniec poranka, a na początek rzucamy się w ten wir istotnych zmian na polskiej prawicy razem z naszym pierwszym gościem, którym jest Piotr Semka. Dzień dobry, panie redaktorze.
Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Tygodnik do rzeczy, ale też kanał na YouTubie Piotra Semki, gdzie pan redaktor opisuje bieżące życie polityczne.
No właśnie, subskrybujcie. Zawsze wszyscy teraz zaczynają od takich dramatycznych, na tych pod tytułem: jeśli nie będziecie subskrybować, nie będę mógł dłużej wam opowiadać. Więc ja też taką wzruszającą opowieść wam sprzedaję. Ale to tak, na przepraszam, przerwa na reklamę.
Dokładnie na początek. No dobrze, teraz przejdźmy do meritum naszej rozmowy. To jest kryzys, to jest przebudowa polskiej prawicy, czy to jest po prostu rozłam podobny, jakich w PiS-ie było już kilka w historii tej formacji?
No, zacznijmy od podstawowego faktu, który trochę zadziwił i zaskoczył wielu obserwatorów, że oto Jarosław Kaczyński udzielił pierwszej lekcji z politycznych szachów panu Morawieckiemu jako liderowi pewnego środowiska. To znaczy, nigdy nie graj tak, aby przeciwnik, czyli w tym wypadku Kaczyński, miał okazję ci czymś zaskoczyć, bo Morawiecki, wydawało się, był tak pewny, że Kaczyński usunie go z partii, że na przykład pożegnał się z funkcją szefa Europejskiej tej partii.
Konserwatystów, no i reformatorów.
Tak, od rana, od niedzieli przyjął taką politykę pod tytułem: no tak, wyrzucą nas, wyrzucą, zobaczcie, jak nas traktują, jak nas skrzywdzili, jak nas załatwili. No, jeżeli się tak jest się pewnym czegoś, to aż się prosi, żeby taki stary polityczny lis jak Kaczyński postanowił: no to ja się teraz zrobię dowcip, nie wyrzucę ciebie, no i co teraz? Oczywiście pytanie, czy to jest chęć przedłużenia jakiejś oferty, dogadajmy się, czy też to jest taki po prostu polityczny figiel, za którym nic nie stanie. Ale teraz problem ma Morawiecki, bo on chciał odpalić powstanie nowej formacji. Takie słowa padły w rozmowie w Kanale Zero, że no, najprawdopodobniej powołamy, ale to był wyraz takiego przekonania Morawieckiego, że jeszcze ma dużo czasu i że niech pierw wybrzmi to skrzywdzenie, a potem gdzieś zapewne już po wakacjach zostanie zorganizowana jakaś wielka konwencja, albo nie wiem, albo może ten grill słynny.
30 to on już za chwilę,
to
bo
jest
to
piątek.
Piątek najbliższy, ale to panie redaktorze, to są szachy czy są warcaby? Znaczy to jest jakieś długie planowanie, czy to jest po prostu taki mały ruch za mały ruch, bo jeszcze w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński mówił, są ci ludzie są poza pisem tej słynnej krótkiej konferencji. Takiej,
nie, no ta
że...
słynna krótka konferencja.
Są wyrzuceni, nie ma ich
historii z powodu tych słów, tak, to już jest zasadniczo koniec.
Tak,
prawda?
W zasadzie już jest, to już jest po wszystkim.
A teraz to... jest taki, pamiętam, film jakiś film sensacyjny, gdzie jakiś taki facet prześladowany przez jakiegoś takiego psychopatę mówi, no to teraz jest koniec, a wtedy ten psychopata mówi, nie, nie, koniec będzie, jak ja powiem, że jest koniec. Bo chciał go tam jeszcze podręczyć trochę. Oczywiście to nie jest analogia, broń Boże, żadna do sytuacji nie porównuje żadnego z protagonistów tego sporu do tego bohatera, ale coś w tym jest, to znaczy no teraz Morawiecki ma zgryz, to znaczy teoretycznie mógłby powiedzieć i tak trochę brzmiało ta jego wypowiedź, że nie będziemy się tam chodzić do Karskiego i się przed nim tłumaczyć, w ogóle nas takie polityczne wygłupy nie interesują, robimy swoje, no dobrze, tylko że teraz pytanie jest, no to w takim razie to jest, to robimy swoje. Wtedy iluś obserwatorów polityki powie, no to chłopie, no to zakładasz własne ugrupowanie i własny klub, czy nie? I tak widać, to chyba gdzieś Kaczyński wyczuł, że jest jakiś taki rys niezdecydowania pewnego u kolegi Morawieckiego. To znaczy, no to nie było tak, że wczoraj wieczorem on powiedział, a guzik mi obchodzi, co tam, jaką procedurę PiS, czy uważa nas za członków PiSu, czy nie za członków. Bierzemy wszyscy kartki i długopisy i wysyłamy, że przestajemy się uważać. On wolał, żeby to było tak, żeby go straszny Karski czy straszny Komitet Polityczny wyrzucił i potem jeszcze będzie trochę czasu na trochę odreagowanie pochodzenia po rozmaitych stacjach i opowiadania, jak to skrzywdzą i potem w wybranym siebie momencie ogłoszenie czegoś własnego. A to Kaczyński jak gdyby stawia go w bardziej kłopotliwej sytuacji.
Mówi, to jest
my ciebie nie wyrzucamy. Chcesz, to chłopie zostań. Porozmawiaj. Karski miły człowiek. Na pewno zrozumie twoje argumenty.
Dzisiaj
no,
o 9...
jak Karski ci wybaczy, no to co ja biedny, mały miś prezes mogę zrobić? No będę musiał przyjąć to wiadomo.
Szeregowy
to
prezes to
no.
Tylko w warstwie informacyjnej. Z tego, co ustalono na PKP-ie, przynajmniej takie są te informacje, których udało się Radiu Wnet dotrzeć z dwóch źródeł potwierdzone, że w tych dyskusjach, co też może trochę obnażać działania rzecznika, a potem ewentualnego sądu partyjnego, że podobno paru posłów ma jednak być wyrzuconych. Jedne źródło mówi o 5, drugie o 6, że tak ustalono, że tych najbardziej aktywnych zwolenników Mateusza Morawieckiego kilku ma się wyrzucić, ale nie samego Mateusza Morawieckiego, gdyby cały czas
no tak, ale
w tej sytuacji...
Ci powiedzą, że no Mateusz, no twoich najlepszych ludzi wyrzucają, a
ale
ty
najprawdopodobniej
nic, no.
Do tego nie dojdzie. Dzisiaj o 9.30 konferencja posłów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spodziewamy się, zobaczymy, czy to spodziewanie się zmaterializuje ogłoszenia
nie,
powstania
może
klubu
oczywiście całe
i pójścia
te nasze
do przodu.
Rozważania... są przesadne, bo oni dzisiaj o 9:30 powiedzą tak, tworzymy ugrupowanie, guzik nas obchodzi, żadna komisja tam dyscyplinarna, idziemy swoją drogą i w ogóle i tak dalej. No ale w każdym razie, dopóki tego nie usłyszymy, to na razie trudno jak gdyby sformułować tezę, co będzie dalej. No tak czy inaczej,
po opisaniu
Kaczyński
tych faktów
wykonał pewien piruecik polityczny.
Polityczno-statutowy nawet byśmy mogli powiedzieć. A wróciłbym w naszej rozmowie do mojego pierwotnego pytania. Na ile to jest problem Prawa i Sprawiedliwości, albo szerzej proces, który będzie miał istotne znaczenie dla polskiej sceny politycznej, zwłaszcza dla polskiej prawicy, że to nie jest PJN, to nie jest Polska 21, to jest Polska Plus, to nawet nie jest Solidarna Polska, to jest coś więcej, to jest realny podział PiSu, koniec hegemonii. W zeszłym tygodniu na konferencji w Sejmie Mateusz Morawiecki użył takiego zdania: na polskiej prawicy nie ma już hegemona.
Ja wiem, ale to, jak ja słyszę taką tyradę, wie pan, to trochę się obruszam, bo to jest taka tyrada, którą ich specjalizują się. Jest taki publicysta, pan Tomasz Zomer, i on ma takie, nie wiem, czy pan ogląda jego takie filmiki. I on takim zawsze głosem jakby zapowiadał trzecią wojnę światową, mówi zawsze: koniec dominacji! To Jarosława Kaczyńskiego! I robi taką pauzę i patrzy tak w kamerę, prawda? Więc to jest ton, który z jednej strony odpowiada obu konfederacjom, a z drugiej strony odpowiada tym wszystkim portalom, które wyróżą koniec PiSu od dłuższego czasu. Jest na przykład teraz taka moda, aby wyciągać taką książkę Misia Kamińskiego i pana Morozowskiego, koniec PiSu. I takie są podpisy pod tytułem: no i sprawdziło się po 15 latach i tak dalej. Więc ja może trochę na zasadzie przekory, jak gdyby mówię coś takiego, że rzeczywiście PiS jest w złej sytuacji. Ale to nie jest tak, że nie ma w obu tych obozach ludzi, którzy jednak mówią wyraźnie, że trzeba ten rozdział, ten konflikt załagodzić. W obozie tego PiSu poza Morawieckiego to jest na przykład i Piotr Gliński, i Beata Szydło, i pan Stanisław Karczewski, który bardzo źle zareagował na wystąpienie Jacka Kurskiego w Republice. No i po drugiej stronie Morawiecki też czasami mówi, że jednak trzeba się zwrócić do jakiegoś myślenia o wspólnym wrogu. I oczywiście w obu obozach też są tacy zagończycy, którzy z jednej strony chcą udowadniać, że Kaczyński pozbył się tutaj szkodnika, nawet z sugestią, że był to jakiś kret, który tutaj nie wiadomo co robił w tej partii. A z drugiej strony oczywiście mówią, że nie, z tego PiSu już nic nie będzie, trzeba tworzyć coś nowego, alternatywę. No i oni siłą rzeczy jak gdyby podbijają tego bębenka pod tytułem idźmy swoją drogą. I teraz będziemy obserwować, które tendencje zwyciężą w obu obozach. Ale jest takie dosyć śmieszne powiedzenie. Słyszałem, że jak już tego Morawieckiego się pozbyli, to teraz ci, którzy cały czas opowiadali, jaki jest straszny, no muszą sobie zadać pytanie, to co teraz, czym się teraz będziecie zajmować, bo dotąd to było takie fajne cały czas tyrady, bo tytułem Morawiecki musi przestać się szargęsić. No to załóżmy, że wychodzi. No i co teraz? Trochę ja taką piosenkę Danuty Morel napisał, wsadziłem na swój Facebook. Taka była piosenka, której opowiada o takiej dziewczynie, która mówi, że zerwać z nim kategorycznie, bez słowa, zerwać z nim, niech mu na głowie, na deszczu moknie głowa, a potem zaczyna wszystkie wątpliwości zerwać z nim, a jeśli gorszy przyjdzie po nim, zerwać z nim tam i zostać sama jak ta foka. Jest gdzieś obie tendencje, jak to zwykle przy rozwodach, będą się krzyżować. Zobaczymy, która zwycięży.
A może żadna z nich, może zwycięży rywal z zewnątrz i będzie tak, że prawicę czeka pewien okres rozdrobnienia do momentu, aż znowu pojawi się polityk, który to wszystko w jakiś sposób scementuje, tak jak przez 20 lat bezapelacyjnie na prawicy dominował Jarosław Kaczyński.
No, ja bym powiedział nawet 25 lat, bo mi się przypomina ten okres tego już gnicia AWS-u i wtedy w 2000 Kaczyński, notabene spisywany zresztą już wtedy na straty, jednak okazał się kimś, kto to wszystko wziął. No, zawsze będę powtarzać, że przyzwyczailiśmy się do dużego PiS-u po prawej stronie. I bardzo wielu polityków zaczęło traktować go jako problem, te wszystkie tyrady, o Jezus, ten duopol i tak dalej. No jak zobaczymy, co, no dobra, no to teraz zobaczymy, no to kolejna teoria z okolic Mencena pod tytułem teraz nadszedł czas na dominację dwóch konfederacji KK. No dobrze, tylko że PiS no przynajmniej 15% utrzyma.
Chociaż trzeba powiedzieć, że patrząc na wyniki ostatnich wyborów do Sejmu, to stwierdzenie PiS utrzyma przynajmniej 15% nie wydaje się miarą sukcesu.
No dobrze, nie, oczywiście, jest gruzowisko, to jest tak jak Niemcy w 1945 roku, prawda? Kraj, miasta zbombardowane, mnóstwo strat i tak dalej. No i teraz iluś ludzi w tej sytuacji zaczęło się zastanawiać, dobrze, no ale mamy jakiś potencjał. Możemy jakiś odbić się od tego kryzysu, który wydawał się wtedy taki totalnie niszczący, prawda? Więc teraz myślę, że w PiS-ie są tacy, w ogóle się taki klimat wyczułem wczoraj. Oglądałem Beatę Szydło, to było wczoraj, czy przedwczoraj, już nie pamiętam, w Polsce 24. No i ona mówiła, tak, rzeczywiście jest kryzys, jest sytuacja, no zastanówmy się, jak teraz ułożyć sobie relacje z tym, z Morawieczykami. Ona nie używała tego określenia, no ale więc to nie jest tak, że ten elektorat zniknie, że ten elektorat teraz już jest podzielony jak jakieś dwa narody walczące z sobą. Ja jestem zwolennikiem takiego, o właśnie, jak to było coś tam, teraz Andrzej Nowak przypomina taki plakat z Armii Andersa, gęba na kłódkę, no, mniej gadać, a bardziej zastanawiać się, jakie były przyczyny tego podziału. I jak gdyby nie poszerzać tej rysy, która powstała między tymi dwoma, no jednak bratnimi obozami, które powstały na tle tego podziału. Ale pewnie będą tacy, którzy będą chcieli ten podział poszerzać.
Poszerzać się, to a propos poszerzania, redaktorze, tu będziemy puentować.
No są takie portale jak Onet, na przykład Goniec.
O, to są dopiero,
które
to jest dopiero
takie tytuły.
Narracja.
To już koniec dawnej potęgi. Chyba nigdy nie po... tego typu publicyści uwielbiają jeszcze takie cytować jakieś rozmowy od człowieka zbliżonego do Nowogrodzkiej, pani Agata Kondzińska z Gazety Wyborczej. Ja nigdy nie wiem, nie jestem dzieckiem, oczywiście wiem, że w wypadku pisania opisu sam muszę często pisać, cytować anonimowe opinie, tylko ja zwracam uwagę, że na takie cytowanie anonimowych opinii daje asumpt do tego, że bardzo często dawać takie opinie, które jak najbardziej polaryzują, jak najbardziej
redaktorze,
rozogniają ten konflikt.
Przerywam brutalnie, bo w studio kolejny gość, ale też informacja, którą zaraz będziemy mogli dla Państwa skomentować. 27 minut temu na Platformie X Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, napisał, że dołącza do drużyny Rozwój Plus Piotr Uściński, o ile to nie jest jakiś włam na konto. Zaraz będziemy to weryfikować, bo do pana posła
nie,
Uścińskiego
zadzwonimy. Zapowiadał, że będzie nowy,
tak,
nowy akces.
Zapowiadał w telewizji Polsat News. Chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy, Mateusz Morawiecki. Dlaczego? Dlatego dołączę do Rozwój Plus czołem wielkiej Polsce, tak pisze Piotr Uściński. A Piotr
a to
Semka...
Zaskakujące ten puenta, bo określenie czołem wielkiej Polsce to jest takie ONR-owskie, takie bardzo...
Panie redaktorze, wszystko się ostatnio miesza w polskiej polityce.
Rozkwitnie w obozie.
W obozie Prawa i Sprawiedliwości albo całej prawicy. Piotr Semka był naszym gościem na początek i rozbiegówkę Poranka Wnet. Tak jak Państwu powiedziałem, ja za chwilę spróbuję do Piotra Uścińskiego zadzwonić i się zorientować.
Piotra do Piotra.
Tak jest, ale zanim będzie Piotr, to jeszcze jest Paweł. A jeżeli jest Paweł, to mam na myśli Pawła Jabłońskiego, który w naszym studiu się pojawił. Dzień dobry, panie pośle.
Czołem Wielkiej Polsce.
Również to jakieś hasło Rozwój Plus?
Oj, to jest hasło, które powinno nas wszystkich łączyć. Oczywiście, że nasze również, ale nie tylko. Myślę, że to jest coś, co powinno łączyć wszystkich ludzi, którzy działają w sferze publicznej. Budujmy wielką, dumną, ambitną Polskę. Po to jesteśmy w polityce, po to nas wybrali
dobrze
wyborcy.
Rozwój Plus, możemy potwierdzić ten transfer? To jest włam na konto, czy to jest prawdziwy wpis? Macie nowego członka stowarzyszenia w postaci kolejnego posła PiSu?
Mamy nowego członka Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nie jest to żaden włam na konto. Cieszymy się bardzo z tego, że Piotr Uściński, który jest niezwykle pracowitym posłem, bardzo mocno merytorycznie pracującym w Sejmie, będzie razem z nami również w ramach stowarzyszenia działał.
O tym wczoraj mówił Mateusz Morawiecki, że dzisiaj będzie transfer, ale jeszcze dwa dni temu mówił dla kanału Zero, że to może będzie więcej. Mówił, że to będzie około 4 osób takich transferów się spodziewa. Czyli to nie koniec?
Ja rozmawiam z bardzo wieloma posłami. Te ostatnie tygodnie, wie pan, to już trzeci tydzień, cała Polska w wyniku tej decyzji kierownictwa ze środy, z 15 chyba lipca to było, dyskutuje tylko i wyłącznie o tym, jaka jest kłótnia w Prawie i Sprawiedliwości. Ja nie chcę już rozmawiać o transferach. Myślę, że będą. Myślę, że nie są wykluczone, bo bardzo wielu ludzi chce razem z nami działać. Bardzo wielu ludziom nie podoba się ten spektakl ataków, które są od kilkunastu dni po prostu czymś niegodnym i czymś już nawet nie tyle niegodnym, ale tak z takiego politycznego punktu widzenia. To jest po prostu przeciwskuteczne. Celem jest doprowadzenie do tego, żeby w Polsce rządził dobry rząd, odsunięcie tego szkodliwego rządu Tuska od władzy. Jak skupiamy się na kłótniach wewnętrznych, to tylko Tusk się z tego cieszy.
No ale to wy jako politycy nam materiału tych kłótni dostarczacie. Trochę Piotr Uściński pokrzyżował plan rozmowy, ale wróćmy do pierwszego pytania, które sobie ułożyłem, kiedy tylko pana posła zadam to pytanie, kiedy tylko pana posła w studio zobaczę. Jest pan także prawnikiem, adwokatem. Zna pan
tak.
Statut Prawa i Sprawiedliwości?
Znam Statut Prawa i Sprawiedliwości.
Jest pan członkiem PiS-u, czy nie jest pan członkiem PiS-u aktualnie?
To jest ciekawe. To jest ciekawe, bo jak każdy prawnik panu odpowie, nie tylko w tej sprawie, ale w bardzo wielu sprawach, zasadnicza, prawidłowa odpowiedź brzmi zawsze, to zależy. Z prawnego punktu widzenia procedura usunięcia nas z partii nie została wczoraj zakończona, natomiast z politycznego punktu widzenia nie mam żadnych wątpliwości, że ona została podjęta, no, skoro prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński powiedział w piątek, że do tego no już doszło. Pan... Ja traktuję słowa pana prezesa Kaczyńskiego z najwyższą powagą.
Różne są formularze. Są też takie formularze, które człowiek wypełnia i tam jest rubryka przynależność do partii politycznych. To co by pan poseł musiał w tej chwili wypełnić?
Ja jestem członkiem
są takie media, co porzucają jakieś formularze. Nie wiem, tego robi oczywiście ani pustej kartki i dyktował, co pan poseł ma napisać, ale gdyby pan poseł miał wypełnić taki formularz, to co by pan musiał, żeby było zgodnie z prawdą formalną tam wpisać?
Panie redaktorze, z prawdą formalną jest, z pod względem formalnym oczywiście ta procedura się nie zakończyła, tylko że znowu, jeżeli my się będziemy skupiać przez kolejne tygodnie na sprawach formalnych, jak słuchałem wczoraj konferencji Rafała Bochenka, rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który mówił, że ktoś składał jakieś formularze na niewłaściwej formatce. Nie wiem w ogóle, co to znaczy do końca, szczerze mówiąc. To powiem szczerze, mam wrażenie, że ktoś tutaj ma troszkę zaburzone priorytety. Ja uważam, że my powinniśmy walczyć o zwycięstwo, o to, żeby doprowadzić do zwycięstwa w wyborach, a nie o to, żeby znaleźć winnych porażki. Tak bym powiedział. Mam wrażenie, że to jest trochę znowu przeciąganie, przedłużanie tego sporu.
Czy was wyrzucą, czy was zostawią? Że chcieliście być wyrzuceni, żeby mieć ten mit męczenników, że my, grupa Mateusza Morawieckiego, wypchnięta,
no właśnie nie.
Wyrzucona.
Już panu mówię. Słuchałem wczoraj Rafała Bochenka po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS i on kilka razy powiedział coś takiego. Decyzja polityczna została podjęta. Komitet polityczny zatwierdził listę osób, które no, naruszyły w ocenie no, osób, które tę decyzję podjęły, naruszyły jakieś przepisy wewnętrzne. I teraz pozostały jeszcze te kwestie formalne, no bo prawda, jest rzecznik dyscypliny, są sądy, jest sąd partyjny i tak dalej. Żeby to wszystko było formalnie prawidłowe, to trzeba to przeprocedować, co oznacza, że rezultat jest znany, tylko zostaje odsunięty w czasie. Czyli dajemy jako Prawo i Sprawiedliwość Tuskowi kolejne tygodnie, on mówił kilkanaście dni, ale patrząc na to, jak to wyglądało dotychczas, to może być to i kilkanaście tygodni tego spektaklu. Czyli zamiast mówić o poważnych sprawach Polski, o tym, że wybuchają kolejne afery, że mamy już nie tylko dramatyczną sytuację w służbie zdrowia, mamy afery w kolejnych szpitalach, mamy afery korupcyjne, lobbingowe z udziałem posłów, ministrów, koalicji. Znowu teraz ktoś w kierownicy podjął, to jeszcze przeciągnijmy tą telenowelę, jeszcze się sami sobą pozajmujmy. No, gratuluję, świetne zwycięstwo, szachy pięciowymiarowe, tylko tak naprawdę te szachy wygrywa Donald Tusk.
Ale co, to was to już nie interesuje? Dzisiaj o 9:30
mnie interesuje ma być
praca, konferencja.
Mnie interesuje praca jako poseł opozycji. Chcę działać jak najskuteczniej jako poseł opozycji. Panie redaktorze, znowu, zaczął pan od tych kwestii formalnych. Z formalnego punktu widzenia jeszcze się procedura usuwania nas nie zakończyła. Natomiast z praktycznego punktu widzenia już w piątek odcięto nas wszystkich, posłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus, od komunikacji z klubem parlamentarnym. Nie mamy już, nie przysyła się nam już żadnych rozpisek co do harmonogramu Sejmu, głosowań, nie jesteśmy wskazywani jako przedstawiciele klubu w debatach, z grup WhatsAppowych nas powyrzucali na poziomie i krajowym, i lokalnym. No więc przepraszam bardzo, bądźmy poważni, traktujmy się poważnie i traktujmy się z szacunkiem. Jak ktoś chce nas usunąć, a ewidentnie taka decyzja została podjęta już w ubiegłym tygodniu, a może nawet i wcześniej, to teraz udawanie, że to jeszcze nie wiadomo, bo jeszcze teraz przez kilkanaście dni, a może tygodni będą jakieś procedury, żeby to formalnie dopełnić, to odsuwa tak naprawdę uwagę społeczeństwa, ogniskuje tę uwagę zamiast na ważnych sprawach, ogniskuje ją na konfliktach w opozycji. Z tego cieszy się wyłącznie Tusk, który ma dzięki temu kolejne koło ratunkowe rzucone, no bo on ma problemy wewnętrzne. Na tym Sejmie ma być głosowany na przykład immunitet pana Wojciecha Króla, człowieka, którego prokuratura europejska chce oskarżyć o milionowe łapówki.
Regionu.
Z sąsiedniego, nie z mojego okręgu, ale tylko z sąsiedniego, czyli z Mysłowic. Ale ja pana Króla znam jak zły szeląg. To jest człowiek, nawet jak na standardy Platformy, wyjątkowo marny, tak bym powiedział, z punktu widzenia no, różnego. No i teraz jeszcze ma mieć zarzuty korupcyjne. No i już słyszymy, że on będzie się domagał, żeby z powodów formalnych, żeby tego immunitetu mu nie uchylono i myślę, że będą go chronili, bo mają tą doktrynę Neumana, że dopóki jesteś w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej, to będziemy chronić kolegę.
Żebym ja jako ten zły dziennikarz nie musiał pana znowu pytać o Jarosława Kaczyńskiego, o Jacka Kurskiego, o Jacka Sasina, żeby pójść do przodu, to dzisiaj przetniecie?
Ja chciałbym, żeby ten spór się jak najszybciej zakończył. I będziemy
A czym się zakończy?
Dzisiaj...
Żeby tak się... jak chce Beata Szydło wczoraj na antenie telewizji w Polsce 24, żeby się pogodzicie, żeby
najbardziej
się zakończył,
chciałbym,
czy dwie formacje powstają?
Najbardziej chciałbym, żeby nas z Prawa i Sprawiedliwości nie usunięto. Ale niestety rzeczywistość jest taka, że ta decyzja została już podjęta. No, mam wrażenie, że tutaj nie nastąpiła żadna zmiana, nie nastąpił żaden odwrót. Bardzo bym chciał, żeby właśnie tak jak mówiła pani premier Szydło, żeby nie było tego spektaklu ataków na dorobek Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie było tych nienawistnych materiałów wytworzonych przez sztuczną inteligencję, no ale przecież to nie sama sztuczna inteligencja kreuje, to tylko ktoś wpisuje te prompty do Groka, czy do Kloda, czy do innych silników sztucznej inteligencji i tworzy te obrzydliwe filmiki, te obrzydliwe grafiki z Mateuszem Morawieckim, z innymi ministrami rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na to jest niestety przyzwolenie. Nawet ten wczorajsza informacja, że Jacek Kurski teraz będzie miał chwilową przerwę od mediów. Przepraszam bardzo, co to jest za kara, chwilowa przerwa od mediów? On za tydzień czy dwa znowu się w tych mediach będzie pojawiał i znowu będzie niestety twarzą Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo żałuję, że tak to dzisiaj wygląda.
Jakie dzisiaj będą podjęte decyzje? Jaki jest atmosfera po wczorajszym wieczornym spotkaniu? Że powstanie dzisiaj klub?
Wie pan co, atmosfera jest i zła, i dobra. Zła dlatego, że cały czas ktoś w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, zamiast szukać sposobów na zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem, skupia się raczej na tym, jak doprowadzić do porażki, ale byle za tą porażkę kogoś innego obwinić. A to tu są rozłamowcy, to oni są winni. Taki jest cel tak naprawdę przeciągania tej procedury. Mi się to nie podoba i ja się zamierzam skupić, tak jak robiłem to do tej pory, na pracy merytorycznej, na walce z tym szkodliwym rządem. To jest najważniejsze dla Polski. Dzisiaj o 9:30 zapraszamy wszystkich na konferencję prasową. Będziemy w Sejmie informować, jakie decyzje będą podejmowane.
Konkluzja, jeżeli możemy być szczerzy, to bądźmy, jeżeli pan poseł jak najbardziej może być szczery, to bądźmy. Konkluzja jest taka, że to już nie będzie czekać. Nie będzie teraz, jest decyzja, przecinamy to z waszej strony, idziemy na swoje.
Zapytał mnie pan wcześniej, jaka jest atmosfera. Powiedziałem panu, żeby jest zła i dobra, i zacząłem mówić, dlaczego jest zła. Teraz powiem, dlaczego jest dobra też. Dlatego, że mamy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus grupę, jeśli chodzi o parlamentarzystów, ponad 40 osób, a jeśli chodzi o ludzi, którzy nie są posłami, senatorami, europosłami, ale są albo radnymi, albo w ogóle nie są zaangażowani w polityce, są po prostu ludźmi, którzy chcą działać dla Polski, to mamy z całej Polski już kilkaset zgłoszeń. Jeśli pamiętam dobrze, to już ponad 500 osób się zgłosiło. I kolejne się cały czas zgłaszają. W piątek mamy wydarzenie, na które lista rezerwowa już chyba przekroczyła liczbę miejsc tych osób, które mogą wejść, więc mamy zainteresowanie ponad dwa razy większe niż to, które planowaliśmy. I to mnie cieszy, że jest masa ludzi, które chce merytorycznie dla Polski pracować. Ja się będę na tym skupiał razem z koleżankami, z kolegami ze stowarzyszenia. Dalej to będziemy robić, korzystając z narzędzi jako posłowie opozycji, takich jakie mamy.
Wczoraj Mateusz Morawiecki opublikował 10 filarów dla Polski. Który z tych filarów jest nowy, świeży i nie będący obecnie realizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość już?
Moim zdaniem najważniejszy jest ten, który jest wskazany na samym końcu. Last but not least. 10. filar.
Najpierw
zwycięstwo. Bo do tego trzeba dążyć. Trzeba to robić ramię w ramię ze wszystkimi tymi, którzy chcą razem z nami działać. Nawet jeżeli się gdzieś tam w innych punktowo sprawach różnimy, to dobrze, różnijmy się, ale mamy główny cel, żeby rządem Polski kierował człowiek, nawet nie chodzi o personalia konkretne, tylko żeby kierował człowiek, który rzeczywiście dąży do tego, żeby Polska była wielka, żeby była ambitna, żeby się rozwijała. Ten rząd obecny jest dla Polski bardzo szkodliwy. Wstrzymuje inwestycje, jest rządem antyrozwojowym, jest rządem, który nie dba o polską suwerenność, który chciałby do instytucji zewnętrznych, tych unijnych, oddawać kolejne kompetencje. Przeczytałem wczoraj kilka wpisów kolegów z Solidarnej Polski, dzisiaj już są w Prawie i Sprawiedliwości, ale no cały czas tą tożsamość swoją solpolową czy suwpolową podkreślają, bo nawet widziałem takie wpisy, że to jest program, z którym Solidarna, Suwerenna Polska się zgadza. I bardzo mnie to cieszy, dlatego że to jest właśnie, są te elementy wspólne. W niektórych elementach my się będziemy różnić.
A w których?
W sposobie komunikacji, w narzędziach, w tym, żeby raczej pracować merytorycznie, a niekoniecznie od razu głośno krzyczeć i walić pięścią w stół. Czyli też w sposobie prowadzenia polityki i skuteczności osiągania celów właśnie nie krzykiem, a pracą.
A Mateusz Morawiecki
nie pięścią w stół, ale raczej wyciągniętą ręką do tych, z którymi możemy rozmawiać.
W realizacji takiego programu jak suwerenna i autonomiczna polityka migracyjna, Polska musi zdecydowanie sprzeciwić się paktowi migracyjnemu i zachować pełną kontrolę nad tym, kto przekracza nasze granice. Osoby, które nie są obywatelami Polski i rażąco łamią polskie prawo, powinny tracić prawo pobytu oraz podlegać skutecznemu wydaleniu z kraju. Bezpieczeństwo Polaków musi być najważniejsze. No jak się przypomni tak. politykę migracyjną rządów Prawa i Sprawiedliwości, rządów premiera Morawieckiego, to po pierwsze jej nie było, a wiceminister to o tym powiedział, że powinna być z rządu, wyleciał pan Paweł Chorąży, no potem się od nas spółka Skarbu Państwa, ale w rządzie już nie był. No a liczba wydawanych pozwoleń na pracę była duża.
Bardzo się cieszę, że pan ten temat poruszył, bo my dostrzegamy również te błędy, które były popełniane i za naszych rządów, i jeszcze za poprzednich rządów, również w kwestii polityki migracyjnej. I tutaj jest, to jest bardzo istotna sprawa, którą będziemy, o której będziemy dyskutować w piątek na naszym wydarzeniu Laboratorium Idei. Ja będę w tym panelu również brał udział. Jak powinna wyglądać polityka migracyjna Polski? Jest przygotowany raport, on będzie opublikowany, wskazujący również na te błędy popełniane w latach ubiegłych. Jaki był zasadniczy błąd, tak można powiedzieć? No bo też są spory, że niektórzy mówią, no trzeba walczyć z nielegalną migracją, a ta legalna to w sumie wszystko w porządku. No też ja nie uważam, że jest wszystko w porządku. Nie może być tak, że krótkoterminowy interes ekonomiczny części przedsiębiorców, którzy chcą mieć po prostu jak najwięcej, jak najtańszej siły roboczej, no to jest dla nich kalkulacja ekonomiczna. I to ja nawet rozumiem, ale nie może być tak, że ignorowane są kwestie bezpieczeństwa państwa, w tym tożsamości kulturowej, tożsamości naszej, którą też musimy chronić. To też jest element suwerenności państwa. I zaproponujemy pewne rozwiązania. Nie twierdzę, że to będzie od razu magiczny środek, który natychmiast rozwiąże wszystkie problemy, bo te problemy potrafią narastać przez długie lata czy dekady. Patrzymy też na błędy, które popełniała na przykład Francja czy Belgia, czyli państwa, które w latach 60., 70. miały dużą migrację. Wtedy jeszcze nie miały takich problemów, a dzisiaj z tym drugim, trzecim pokoleniem migrantów mają dużo, dużo większe. O tym będziemy w raporcie naszym pisali.
Polityka była błędna, teraz będzie inna polityka migracyjna.
Z błędów trzeba wnioski wyciągać. Tak, błędy zostały popełnione. Proszę pana, gdybyśmy nie popełniali błędów, gdyby nie było błędnych decyzji niektórych, no to dzisiaj byśmy rządzili jako Prawo i Sprawiedliwość trzecią kadencję. Zostaliśmy ukarani również za te błędy. Z tego wnioski trzeba wyciągnąć.
Ale pytanie, czy Mateusz Morawiecki będzie wiarygodny także w przyznaniu się do błędu, a może tego błędu nie było? No więc przy punkcie siódmym. Stop polityce klimatycznej Unii Europejskiej. ETS,
ale
ETS2, Zielony Ład.
No to jeżeli mówimy o o polityce klimatycznej Unii Europejskiej, to Prawo i Sprawiedliwość, nasi europosłowie i nasz rząd również w każdej sprawie składającej się na tak zwany Zielony Ład, czyli tych 14 rozporządzeniach i jednej dyrektywie, w każdej sprawie byliśmy przeciw lub wstrzymywaliśmy się tam, gdzie były punkty dla Polski korzystne. W żadnej sprawie nie byliśmy za. Te opowieści, znów niestety, części kolegów z Solidarnej Polski, to o czym mówiła Beata Szydło, że są ataki na dorobek rządów dwóch kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Te opowieści przypisujące Mateuszowi Morawieckiemu odpowiedzialność za Zielony Ład, za politykę migracyjną, za nie wiadomo co jeszcze, to są opowieści po prostu kłamliwe.
Fakty są takie. Konrada Szymańskiego, że wyjście z ETS to jest wyjście z Unii Europejskiej.
Nie zgadzam się z tym podejściem, bo można się w Unii Europejskiej spierać. Jeżeli ktoś podejmuje decyzje, które Komisja Europejska uważa za złamanie prawa unijnego, to Komisja Europejska może zaskarżyć to państwo na przykład do Trybunału Sprawiedliwości. Tych sporów między Komisją Europejską a państwami jest bardzo dużo. Tak naprawdę zawsze decydują kwestie polityczne. Jeżeli duże, silne państwa decydują się na zmianę jakiejś polityki unijnej, są w stanie to zrobić i trzeba to robić. W tym przypadku jest taka sytuacja, że sporo państw unijnych też zaczyna dostrzegać, że ETS jest pewnym kagańcem, zwłaszcza na przemysł, ale też gigantycznie przyczynia się do wzrostu cen za energię dla odbiorców indywidualnych. ETS2 jest jeszcze kolejnym takim narzędziem. I teraz rząd Tuska zgodził się na to, że zostają podniesione cele klimatyczne do 90% w zamian za to, że ETS2 będzie tylko o jeden rok przesunięty. Miał być 27, będzie 28. No to super. Odraczają nam wyrok na kilkanaście milionów gospodarstw domowych, które będą musiały płacić wyższe rachunki. To trzeba zatrzymać i będziemy z tym walczyli.
To trochę wróćmy do Pani, to jeszcze przy programie zostańmy. Czy jest jakaś taka merytoryczna, nie taktyczna, nie komunikacyjna, jak pan poseł powiedział, ale merytoryczna różnica między waszą grupą, rozumiem, tworzącą się ruchem politycznym powoli? Być może dzisiaj będzie klub parlamentarny trzeci co do wielkości w polskim Sejmie w aktualnej kadencji. Merytoryczna różnica.
Myślę, że jest ich trochę, natomiast ważniejsze jest to, co nas łączy. To też chcę podkreślić,
to jest
istotniejsze. Natomiast jeśli chodzi o spory merytoryczne, mogę powiedzieć o obszarze, którym ja się zajmuję. To jest kwestia wymiaru sprawiedliwości. Nie jest tajemnicą, że część naszych kolegów z Solidarnej Polski skupia się raczej na tym, no, na tych kwestiach personalnych, tak? Że ci sędziowie są lepsi, ci gorsi, tutaj Stowarzyszenie Justicja, takie czy inne. No to jest trochę odbicie lustrzane tych sędziów radykalnych, oficjalnych właśnie z Justicji i trochę walka na zasadzie, kto będzie prezesem takiego czy innego sądu. Ja patrzę na to też z punktu widzenia praktyka. Jestem adwokatem, prowadzę kancelarię i widzę w praktyce, jak wygląda funkcjonowanie sądownictwa. Uważam, że największym problemem sądownictwa dzisiaj nie jest to, czy są jacyś tam neo, paleo, archeo, sędziowie. To są rzeczy z punktu widzenia obywateli naprawdę trzeciej kategorii znaczenia. Znacznie ważniejsze jest to, że na wyrok w sądzie czeka się latami, że w prostych sprawach są niezwykle zawiłe procedury, że nie ma jednolitego orzecznictwa. To jest też gigantyczny hamulec rozwoju Polski, no bo jak jest inwestor, który rozważa, czy zainwestować kilkanaście milionów, czy kilkadziesiąt milionów, czy kilka miliardów złotych w Polsce i wie, że w polskim sądzie nie będzie w stanie skutecznie dochodzić po prostu swoich praw, jeśli byłyby jakieś spory, no to wybiera inny system prawny. To trzeba zdecydowanie zmienić i to jest priorytet, którym my się będziemy na pewno zajmować w kontekście reformy sądownictwa, co nie oznacza, że nie ma problemów z tymi różnymi stowarzyszeniami politycznymi, Justicją i tak dalej. To też jest kwestia do rozwiązania, ale z punktu widzenia funkcjonowania systemu ważniejsze jest co innego.
To już zapytam na koniec do polityki. Wracając, Przemysław Czarnek dalej jest odpowiednią osobą na fotel premiera.
Wie pan, taka została podjęta decyzja w marcu i ja rozumiem założenia, których skuteczność będzie można ocenić w momencie, kiedy będzie nieco bliżej wyborów. No bo założenia były takie. Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku miało 35%, Konfederacja miała 7,5%. W 25 roku, 26 roku Prawo i Sprawiedliwość spadło mniej więcej 10-7 punktów procentowych w zależności od sondażu. No, jest tam między 25 a 30. Konfederacja to już nie jest jedna, tylko są dwie, ale wcześniej tworzyły jedno ugrupowanie. Tylko teraz one łącznie mają już też koło 20, czasami więcej. W niektórych sondażach nawet prześcigają PiS. No i cel był taki, żeby walczyć o odzyskanie tych wyborców. Na ten moment z sondaży wynika, że ten cel jeszcze nie został osiągnięty. To nie znaczy, że on się nie uda. Ja mam nadzieję, że Przemysław Czarnek będzie swoją kampanię prowadził na tyle skutecznie, żeby ten cel osiągnąć.
I wy będziecie go wspierać, czy już nie?
Będziemy wspierać wszystkie działania, które prowadzą do odsunięcia tego fatalnego, szkodliwego rządu Tuska od władzy. I mam nadzieję, że z Prawem i Sprawiedliwością, no cały czas zakładam, że my zostajemy z tej partii usunięci. No taka jest decyzja polityczna. No, ale że z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej z częścią tych kolegów, którzy, ale myślę, że zdecydowanie większą, którzy chcą pracować razem, a nie właśnie szukać winnych porażek. Chcą zwycięstwa, a nie porażki, byle kogoś o nią obwinić. No to z nimi na pewno będziemy współpracować.
O czym mówi Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, bo jako zajmuje Prawo i Sprawiedliwość.
Poseł opozycji na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, formalnie wciąż jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości, bo decyzja faktycznie o usunięciu nas się formalnie jeszcze nie sfinalizowała, ale faktycznie no już niestety mnie usunęli z bardzo wielu powiedzmy elementów działania największej partii opozycyjnej, największego klubu parlamentarnego.
No dobrze, a my teraz mamy pierwszą rozmowę po decyzji z Piotrem Uścińskim. Poseł na Sejm, czy tak samo się przedstawił, pewnie słyszał te słowa, jak przedstawił się Paweł Jabłoński. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa.
Nadzwyczajna rozmowa, bo i nadzwyczajna wiadomość. Rano na Platformie X pan poseł pisze, dołączam do drużyny Mateusza Morawieckiego. Dlaczego i co to dla pana oznacza? To jest też formalne pożegnanie się z Prawem i Sprawiedliwością, czy faktyczne pożegnanie się z Prawem i Sprawiedliwością na obecnym etapie?
Ja jestem, jestem zwolennikiem jedności na prawicy. Uważam, że powinniśmy jako Prawo i Sprawiedliwość być tą partią wielkiego namiotu i zabiegać szeroko o poparcie. Ja jestem w środowisku konserwatywnym Prawa i Sprawiedliwości i moim zadaniem zawsze było zabieganie o wartości konserwatywne, obronę życia, obronę rodziny, wartości chrześcijańskich. Są w Prawie i Sprawiedliwości, bo cały czas jeszcze jesteśmy wszyscy chyba w Prawie i Sprawiedliwości, więc jeszcze się poczuwam do tego, że jestem. Są wśród nas osoby o różnych wrażliwościach, oczywiście. Natomiast powinniśmy razem iść do wyborów. No niestety jest ta decyzja rozwodowa podjęta na Nowogrodzkiej. Ona jest tak zrobiona, żeby chyba przeciągać to w czasie, ale ja stałem z boku tego konfliktu. Nie byłem zapisany do żadnego stowarzyszenia, ani do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ani do stowarzyszenia Jacka Sasina. Liczyłem na to, że to się wszystko dogada, no ale w sytuacji, kiedy jednak jest rozpad, jest rozejście się, no to staję w dylemacie, żeby wybrać.
I dlaczego pan wybiera Mateusza na tym rozstaju dróg politycznych? Może to jest ostatecznie rozstaj, a może to jest czasowe pójście inną drogą? Dlaczego Mateusz Morawiecki, a nie Prawo i Sprawiedliwość? Bo pan jest posłem o dość konserwatywnych poglądach, jak na Prawo i Sprawiedliwość. Raczej jeżeli wziąć tą oś światopoglądową, raczej po prawej stronie Prawa i Sprawiedliwości, a nie w centrum. A teraz dołącza pan do Mateusza Morawieckiego. Jakie tu są kalkulacje? Jaka to jest architektura polityczna, panie pośle?
Wie pan co, cały czas musimy iść szeroko, żeby przejąć władzę w Polsce, żeby móc z powrotem rządzić, wrócić Polskę na tory rozwoju, jaki był za naszych rządów, no to musimy zabiegać o elektorat o różnych wrażliwościach. Ja jestem osobą, która na pewno ze swoimi poglądami konserwatywnymi zabiega o elektorat konserwatywny i zgodnie z moimi wartościami staram się robić co mogę, żeby właśnie zapewnić ochronę życia. Byłem
był pan w tej grupie posłów PiSu, które podpisało wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie określenia aborcji. Mateusz Morawiecki na początku tej kadencji mówi, to był błąd, to była jedna z tych rzeczy, która odebrała nam władzę. To jak to jest teraz, panowie, się spotkacie
panie w jednym założeniu? Tak samo mówił Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin. Tutaj jakby ja sobie zdaję sprawę, że władze naszej partii do tego krytycznie podchodziły i prezes, i wiceprezes, i różne osoby, mamy różne wrażliwości z pewnością. Ja myślę, że były inne przyczyny, zdecydowanie inne przyczyny zaważyły na tym, że tej władzy nie utrzymaliśmy w 2023 roku. Jedną z tych przyczyn myślę, że były właśnie różne wypowiedzi medialne, działalność medialna Jacka Kurskiego na przykład.
Jacka. I to zdecydowało, że Jacek Kurski i jego ostatnia medialna działalność, to wpłynęło na pana, żeby opuścić.
Bardzo mocno na mnie wpłynęło, ale też sam to Jacek Kurski, pan prezes otacza się takimi ludźmi na co dzień wsłuchuje się w ich słowa. Natomiast tych konserwatystów, środowiska konserwatywnego, w którym ja działam w Prawie i Sprawiedliwości, raczej przez te lata rzadko wysłuchiwał. Więc mam nadzieję, że tutaj moja działalność z Mateuszem Morawieckim spowoduje też, że w Prawie i Sprawiedliwości konserwatyści będą bardziej słuchani.
Jeżeli Jarosław Kaczyński nie wsłuchiwał się w tą bardziej konserwatywną wrażliwość, a pan przed sekundą powiedział, to skąd pomysł, że pójść razem z Mateuszem Morawieckim, ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, a nie na przykład z Konfederacją albo z koroną Grzegorza Brauna?
Mateusz Morawiecki, ja się mogę z nim nie we wszystkich poglądach zgadzać, ale on szanuje moje poglądy i myślę, że będziemy wspólnie mogli funkcjonować czasami z różnymi poglądami, ale moim zadaniem jest to, ja tak odczuwam swoją misję, powołanie w tej polityce, żeby zadbać o to, żeby w przyszłości powstał rząd prawicowy, jak najbardziej konserwatywny, żeby zabiegał o wartości chrześcijańskie, o wartość rodziny, żeby zajął się na poważnie demografią i ochrona życia też jest
to
dla mnie bardzo
ważna. To już na koniec, bo i dobrze pamiętam, miał pan mieć wspólną konferencję z Kacprem Płażyńskim na temat dopłat do mieszkań. Miał pan tworzyć zręby w ważnej polityce mieszkaniowej, zręby programu Prawa i Sprawiedliwości. Pan teraz te pomysły przenosi do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
Wie pan co, faktycznie przygotowany został przez zespół z moim udziałem. Ja tam byłem koordynatorem zespołu z Robertem Warwasem i Kacprem Płażyńskim. Przygotowaliśmy program. To nie był program dopłat, tylko to był program dotyczący budownictwa, urbanistyki i mieszkalnictwa. I mieliśmy zapowiedzianą konwencję taką, na której mieliśmy przedstawiać element tego programu w maju. Ona została została odwołana. Mi nie do końca zrozumiały dla mnie przyczyn została ta konferencja odwołana. No i do tej pory się nie odbyło, ale ja ten program, który wypracowaliśmy, podtrzymuję. Myślę, że tutaj różnic programowych jakichś wielkich pomiędzy nami nie ma, więc kibicuję, żeby ten program był na sztandarach Prawa i Sprawiedliwości i mam nadzieję, że w jakiś sposób po jakiejś separacji, po jakimś przetrzeźwieniu będziemy w stanie wspólnie go realizować.
O czym mówił Piotr Uściński w studiu, cały czas jest Paweł Jabłoński, to skoro trochę w sposób taki nieoczywisty, nieoczekiwany dla mnie, to już na pewno mamy dwóch posłów z tej samej formacji, to pytanie o przyszłość. Jak panowie posłowie myślicie, jak to się zakończy? Cztery listy wyborcze prawicy do Sejmu, a może mniej? Jakie są przewidywania? To może najpierw do pana posła Pawła Jabłońskiego w studio wróćmy.
Myślę, że nie można wykluczać żadnych scenariuszy, natomiast powinny te decyzje być podejmowane w momencie, kiedy już będzie znacznie bliżej wyborów i kiedy będzie mniej więcej wiadomo, jakie są szanse i która ścieżka jest najlepszą drogą do odsunięcia tego złego rządu od władzy. Ja nie będę dzisiaj rysował takiego scenariusza, że teraz tutaj, prawda, nastąpi podział, a tutaj na przykład, nie wiem, w listopadzie albo w marcu się połączymy. To jest zależne od bardzo, bardzo wielu zmiennych. Ja uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby wygrać wybory i żeby działać tak skutecznie, żeby dało się potem stworzyć rząd, bo nie sztuką jest zrobienie czegoś, że będziemy mieć wynik kilkanaście czy kilka nawet partii, ale potem nie będzie się dało stworzyć koalicji. Ja jestem na to otwarty i mam nadzieję, że większość zdecydowana opozycji rozsądnie do tego podejdzie i przede wszystkim, że się nie pokłócimy w taki sposób, żebyśmy się nie mogli pogodzić, czy to w ramach jednej listy, czy w ramach jakiejś koalicji.
To samo pytanie do Piotra Uścińskiego na koniec.
No, oczywiście trudno jest przewidywać, jaka będzie przyszłość. Myślę, że rozmowy na temat wspólnych list całej prawicy powinny się odbyć. Może nie całej, no ale bo to gdzieś tam mogą być problemy. Natomiast powinniśmy starać się przeciwdziałać negatywnym skutkom ewentualnie tych algorytmów Donta. Ale no póki co decyzja Nowogrodzkiej jest taka, że ma się Prawo i Sprawiedliwość teoretycznie dzielić. Więc czekamy. Być może przyjdzie orzeźwienie i pójdziemy razem, ale no, ja jestem zdeterminowany, żeby działać i myślę, że jeśli taka będzie potrzeba, to jeśli powstanie formacja ta prawicowa wyrzuconych z Prawa i Sprawiedliwości, to my też będziemy starali się budować szeroki obóz i różnymi skrzydłami docierać do społeczeństwa i zdobyć jak najlepszy wynik, żeby móc tworzyć koalicję.
Uściński, Paweł Jabłoński, panowie, dziękuję bardzo za rozmowę. Godzina 8:03, za chwilę serwis informacyjny.
Dobrego dnia.
Wzajemnie, dobrego dnia.
Po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS Morawiecki jednak nie został usunięty z partii. Gdzie jest Marcin Romanowski? Według Adama Bodnara w klasztorze w Serbii. Daniel Obajtek usłyszał zarzuty, a Zełenski spotkał się z Trumpem i negocjował produkcję pocisków do systemu Patriot na Ukrainie. O tym powiemy w wiadomościach.
Wiadomości wnet.
Gościem poranka Radia Wnet był poseł Paweł Jabłoński, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Mówił, że formalnie dalej jest w Prawie i Sprawiedliwości, ale z punktu widzenia politycznego już nie.
Z prawnego punktu widzenia procedura usunięcia nas z partii nie została wczoraj zakończona, natomiast z politycznego punktu widzenia nie mam żadnych wątpliwości, że ona została podjęta, no, skoro prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński, powiedział w piątek, że do tego już doszło. Ja traktuję słowa pana prezesa Kaczyńskiego z najwyższą powagą.
9:30 na konferencji prasowej w Sejmie Mateusz Morawiecki ma poinformować o tym, co dalej. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości nie usunął Mateusza Morawieckiego z partii. Zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia albo złożyły je w niewłaściwy sposób i przekazał ją do rzecznika dyscypliny partyjnej, poinformował rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze Statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne. To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego. Myślę, że to jest kwestia najbliższych kilkunastu dni.
Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że odbiera decyzję Komitetu Politycznego PiS-u jako próbę przeciągania serialu drugiej jakości, który nie służy Polsce. Dodał, że grupa intrygantów obsiadła prezesa i skłoniła go do amputacji drugiego zdrowego płuca. Morawiecki i jego zwolennicy od dawna próbowali wrogie przejęcie PiS-u, mówi w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych europoseł Patryk Jaki.
Od prawie 2 lat Morawiecki i jego ekipa kombinują, jak tu albo wrogo przejąć PiS, a jeżeli się nie da, to jakoś część tej partii wyłamać, nie grając kompletnie zespołowo, bo tam są ludzie Morawieckiego, ci najbliżsi, którzy od 2 lat prawie w ogóle nie płacą składek na partię, a odkładają sobie na inną partię. No i co? Dodatkowo sam Morawiecki od dawna nie przychodzi na kierownictwo partii, kompletnie zlekceważy, a robi se co chce. Znaczy nie ustala planów, nie szuka dlatego poparcia. Mamy pełno informacji, że przejmuje struktury lokalne, więc chodzi o to, że on próbował zorganizować wrogie przejęcie.
Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar zabrał głos w sprawie ukrywającego się posła Marcina Romanowskiego. W wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej Bodnar zasugerował, że Romanowski może korzystać z pomocy organizacji kościelnej Opus Dei i ukrywać się w klasztorze w Serbii. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od Sławomira Patyry, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Następnie Patyra pojawił się przed Trybunałem w towarzystwie 4 prawników, którzy zostali wybrani na sędziów w marcu. Powiedział, że się z nimi solidaryzuje, bo tu cytat, są bezprawnie pozbawieni możliwości udziału w pracach Trybunału. Dodał, że nie będzie orzekał, dopóki nie zostaną oni dopuszczeni do orzekania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał do USA na pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Spotkał się również z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. Następnie udzielił wywiadu telewizji Fox News. Mówił, że rozmowa z Trumpem dotyczyła przede wszystkim uzyskania licencji do produkcji pocisków do systemu Patriot na Ukrainie. Przede wszystkim rozmawialiśmy o uzyskaniu licencji na produkcję Patriotów. Potrzebujemy ich więcej i szybciej. Prezydent Trump zapewnił mnie, że dostaniemy licencję. Spotkałem się również z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Mam nadzieję, że będziemy współpracować.
Co-production. This is very important.
Europoseł PiS-u Daniel Obajtek usłyszał wczoraj 2 zarzuty. Składania fałszywych zeznań dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem oraz złamania prawa prasowego przez wycofanie ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu wydania tygodnika Nie, które, jak mówił, obrażało krzyż i Jana Pawła II. Przed budynkiem prokuratury odbyła się manifestacja, na której przemawiał Obajtek.
Zawsze trzeba być człowiekiem i trzeba podejmować decyzje, żeby się popatrzeć prosto w lustro. I to jest skandalem dzisiaj, że omal 40 lat po komunie, ale metody są te same. I każdy prawy człowiek, każdy człowiek, który ma w sobie odrobinę godności, zachowałby się tak jak ja, bo nie ma zgody w Polsce na to, by bezcześcić symbole religijne. Nie ma zgody w Polsce na to, żeby hańbić Jana Pawła II.
Prognoza pogody.
W Warszawie słonecznie i do 26 stopni, w Krakowie pełne słońce i do 28 stopni w cieniu, we Wrocławiu do 29, a w Białymstoku do 22. To były wiadomości, a teraz rozmowy Łukasza Jankowskiego.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Dzień dobry, poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
To możliwe?
W Radiu Wnet jak najbardziej.
Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
Słuchajcie Radia Wnet.
Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
Riksza Miłosierdzia, w każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
To była autopromocja.
Za chwilę będzie gość Poranka Wnet, za chwilę w naszym studiu Przemysław Wippler, ale najpierw chwila rozmowy o Niemczech. Przy naszym telefonie Aleksandra Fedorska. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry Państwu.
I dwa słowa o polityce niemieckiej. Berlin. Berlin, wedle najnowszych sondaży, może Berlińczycy mogą dokonać nieoczywistego wyboru, bo liderem sondaży w Berlinie została Alternatywa dla Niemiec.
Tak, no to jest właściwie rewolucja. Zupełna. Ten uchodzący za tak bardzo liberalny, można powiedzieć lewicowo, liberalny Berlin, no w sondażach wysuwa się na pierwsze miejsce, ale naturalnie po prostu ta przewaga to zaledwie 1 punkt procentowy, więc na razie bądźmy ostrożni, do zwycięstwa jest jeszcze daleko. Ale AfD wysuwa się w sondażach na pierwsze miejsce. To jest naprawdę przełomowe.
To jest przełomowe, że liberalny czerwony Berlin wybiera prawicę i to prawicę alternatywną. Idzie fala, Francja, Marie Le Pen, Włochy, tam też rośnie prawica. Prawica już rządzi, ale rośnie pod bokiem Giorgi Meloni. Jeszcze bardziej prawicowa partia, Niemcy, AfD, liderem sondaży ogólnoniemieckich, w landach wschodnich czasami ponad 40% i w Berlinie 19%, czyli więcej niż socjaldemokracja, więcej niż chadecja, więcej niż zieloni w tych wyborach, za chwilę landowych, ale potem tych do Bundestagu w 29, a może i szybciej, czeka nas rewolucja nad Szprewą.
No to się jeszcze okaże. Ja myślę, że z tą taką zupełną rewolucją, no to jeszcze tak się tego szybko nie doczekamy, ponieważ ten kordon sanitarny, to znaczy jeśli wszystkie inne siły polityczne staną przeciwko AfD, no to jeszcze obecnie mogą uniemożliwić wszelkie rządy AfD, czy to na poziomie krajów związkowych, czy to na poziomie federalnym. I myślę, że będziemy mieli do czynienia z takimi kordonami sanitarnymi już w ramach całego wachlarzu politycznego poza AfD. Wszyscy kontra AfD. To będzie z pewnością no, bardzo złe dla polityki, bo te stronnictwa nie mają ze sobą nic wspólnego poza tym, że są anty-AfD. I myślę, że to nas jeszcze czeka w Niemczech. Taką fazę będzie trzeba przejść, a potem się zobaczy, czy może dojdzie do rozłamu w AfD, bo to nie jest wykluczone.
Albo rozłamu w kordonie sanitarnym. To już na koniec naszej krótkiej rozmowy, bo dzisiaj poranek niezwykle dynamiczny, bo zanim wybory do Bundestagu, to wybory landowe już jesieni, na jesieni już za kilka miesięcy w landach, także z Polską graniczących, w landach wschodnich, i tam możliwość samodzielnych rządów alternatywy dla Niemiec.
Tak, takie możliwości są, ale my tu nie mówimy w tym przypadku o Berlinie, o kraju związkowym Berlin. To nie. Tam nie ma AfD takich szans. Lepiej wygląda sytuacja z ich punktu widzenia w Saksonii-Anhalt. No i są też szanse w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, aby wreszcie ze swojego tronu, z tronu po prostu wyrzucić Manuela Schwesig. To jednak i będzie bardzo trudne zadanie. Manuela Schwesig jest tak zwaną matką, taką wersją merkelowską w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, i dobrze wiemy, że Angela Merkel zawsze wiedziała, jak się utrzymać na swoim tronie, i prawdopodobnie Manueli Schwesig może na ostatnich metrach także się to udać.
No chyba, że będzie rewolucja w niemieckiej polityce, o czym mówi Aleksandra Fedorska. Bardzo dziękuję za tą szybką, błyskawiczną korespondencję z Niemiec. Dłuższa rozmowa być może jeszcze dzisiaj na naszej antenie się odbędzie, a więc słuchajcie Państwa Radia Wnet. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia Państwu.
Godzina 8:19, czas na gościa poranka Wnet.
Wywiad Wnet.
A naszym gościem Przemysław Wippler, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Ta rozbiegówka AfD może nawet całkiem była trafna, bo pytanie, czy Konfederacja nie czuje się jak niemieckie AfD, że też idzie po władzę rozbić system, a przynajmniej po władzę na
prawicy.
Ciężko pracujemy nad tym, żeby w przyszłym roku w Polsce powstał dobry rząd, którego fundamentem i najsilniejszym ogniwem będzie Konfederacja. Bardzo dobry, liczny, mądry klub posłów i posłanek Konfederacji. To jest nasza praca. Cieszymy się, że mamy konsekwentnie trzecią pozycję na polskiej scenie politycznej od bardzo, bardzo, bardzo wielu miesięcy i tak można powiedzieć, nie czujemy niczego oddechu na plecach. A
w sondażach Grzegorz Braun nie jest daleko za pani czasem.
W wyniku tych zmian, które teraz mają miejsce, mamy nadzieję, że możemy stać się drugą formacją na polskiej scenie politycznej.
A może będzie odwrotnie, że to Mateusz Morawiecki, kiedy będzie miał już własną partię, własny wehikuł polityczny, zacznie was podgryzać?
Nie, jest dla ponieważ was my od początku tożsamość Konfederacji to jest tożsamość zbudowana na zasadzie opozycji wobec rządów, których twarzą był Mateusz Morawiecki. Nasi wyborcy wybrali Konfederację, postawili na Konfederację, bo nie akceptowali polityki covidowej wobec przedsiębiorców, polityki klimatycznej, polityki unijnej, Prawa i Sprawiedliwości, której twarzą był Mateusz Morawiecki. I teraz zabawimy się nieźle, gdy słuchamy polityków PiSu, którzy mówią głośno rzeczy, które myśmy mówili o Morawieckim, będąc w opozycji 6 lat temu, będąc w opozycji 3 lata temu, będąc w opozycji po ostatnich wyborach 2 lata temu. Gdy słuchamy wręcz przesadnych i absurdalnych zarzutów, że jest niewielkim trybikiem niemieckiej machiny mającej na cele przejęcie Europy i Polski, to się śmiejemy, bo mówimy, idą dalej niż my. Jacek Kurski, jego koledzy jadą po bandzie, mają wręcz absurdalne zarzuty, ale bardzo często powtarzają te realne zarzuty merytoryczne, które
mieliśmy. A czy co, Jarosław Kurski, czy Jacek Kurski, przepraszam najmocniej, pomyliłem braci, Jacek Kurski mówi waszym językiem?
Nie, Jacek Kurski w sposób wręcz parodystyczny parodiuje naszą krytykę Mateusza Morawieckiego i idzie dalej, w czym bez wątpienia bardzo poważnie narusza powagę swojego szefa Jarosława Kaczyńskiego, bo nie zrobiłby tego, co zrobił, nie wykonałby tej szarży, gdyby to nie było ustalone, uzgodnione z Jarosławem Kaczyńskim. Tam jest mały pokoik, w którym się spotyka parę osób i mówi, ty pójdziesz do tego medium, powiesz to, ty pójdziesz do tego medium, powiesz to, a razem wyjdzie, że powiecie i trochę inny sposób, wszyscy to samo, bo to jest chór, który ma swojego dyrygenta, on się nazywa Jarosław Kaczyński.
Ale ten podział w PiSie jest waszym zdaniem, pańskim zdaniem, zdaniem Konfederacji realne, czy to jest taktyczne rozwiązanie? Bo i
tak to jest absolutnie realny podział, ponieważ są za tym wielkie emocje, wielkie przeżycia, wielkie dramaty. Ja rozmawiam z posłami, tymi, którzy są w Stowarzyszeniu Rozwój Plus i tymi, którzy rozważają się, jak się opowiedzieć, jak się znaleźć w tym wszystkim i tymi, którzy zostali na pokładzie. I tam są realne, prawdziwe emocje, dużo wzajemnej niechęci, ale to też jest element walki wewnętrznej. To, co się dzieje, jest pochodną czasami bardzo tyrańskiej i głupiej polityki w poszczególnych regionach tej formacji i wystarczy lokalny tyran na czele struktur, to pozostali posłowie, prawie wszyscy w niektórych regionach mówią, nie, no ja tak, można powiedzieć, pod takim kierownictwem nie mam tutaj przyszłości, muszę szukać czegoś nowego, innego z ludźmi, z którymi racjonalnie zaplanuję swoją osobistą przyszłość, nie tylko przyszłość polityczną.
A dlaczego ci posłowie nie pukają do drzwi Konfederacji, a może pukają, tylko wy im nie otwieracie?
Nasze drzwi są szeroko zamknięte dla nowych osób z formacji, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Nasi wyborcy nie są otwarci na transfery, są bardzo krytyczni, bardzo wybredni.
Mówi to Przemysław Wippler.
Mówi to Przemysław Wippler, który stworzył polskie środowisko wolnościowe, był w nim od 1987 roku, a przez rok, kilkanaście lat temu był posłem Prawa i Sprawiedliwości.
I wiceministrem Prawa i Sprawiedliwości.
Nie byłem wiceministrem, byłem, ale służyłem Polsce ponad 2 lata, w latach 2005-2007 w bardzo ważnych kwestiach, czyli budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski. A proszę mi wierzyć, że to był całkiem inny PiS. To był PiS, który miał retorykę populistyczną, a który jak przyszło co do czego, to turboliberalną, zetegilowską, z którą się zgadałem prawie w 100%, zrobił wicepremierem, ministrem finansów. To był całkiem inny PiS niż później był populistyczny i socjalny i w rządach, i w kampanii wyborczej. To był PiS w latach 2005-2007, do którego z czystym sumieniem mogłem kibicować, bo był odwrócony ukróceniem Platformy. Donald Tusk obiecywał niskie i proste podatki. Mówił, że wyrzuci ze swojego rządu każdego, kto będzie próbował podnieść podatki. Później podniósł 30 parę podatków i danin, albo wprowadził nowe, jak podatek na przykład od miedzi i srebra, podatek od kopalin. Więc ja wolałem populistów w kampanii wyborczej, którzy prowadzą liberalną politykę, niż niby liberałów, którzy później są socjalistami. Ale na szczęście mamy Konfederację, która
Prawo
jest
i Sprawiedliwość była
wolnościowa, narodowa, tożsamościowa.
I a Mateusz Morawiecki jest swoim dorobkiem jako premier. Dla was to są pewnie wada, dla wielu mogą być zalety, bo poza tym gospodarczym to nie był zły okres dla wielu Polaków.
To był okres bardzo dużej koniunktury na świecie. To był okres
Pandemii i wojny. Nie wiem, czy to
No, jak sobie zobaczymy, jak się jednak większość świata rozwijała, to był też okres, powiem tak, nie wszystko, co się wtedy działo, krytykujemy. Krytykujemy bardzo konkretne rzeczy, bo na tym polega różnica. My nigdy nie byliśmy opozycją totalną. My byliśmy opozycją prawicową i konstruktywną wobec tego, jak funkcjonował rząd Mateusza Morawieckiego, jak łamał prawa obywateli. I teraz bawi mnie, gdy słucham polityków PiSu, którzy pytają, kto mu kazał zamykać cmentarze i lasy podczas pandemii, bo to było absurdalne. Oni teraz zadają pytania, które myśmy wtedy zadawali. Kto mu kazał dojeżdżać polskich przedsiębiorców, małe i średnie firmy Polskim Ładem i niby obniżać podatki, ale zastępując je gigantyczną składką zdrowotną. Kto mu, dowiadujemy się, że oni z konferencji prasowych się dowiadywali, podobnie jak my, o kamieniach milowych, które on zobowiązywał się wobec Unii Europejskiej, wobec absurdalnych rzeczy, jak podatku na przykład od pojazdów, podnoszenia norm karania za spaliny, przepisów, które mają spowolnić naszą gospodarkę. Oni się teraz dowiadujemy tak samo, jak my dowiadywali z jego konferencji prasowych, jakie podjął decyzję, bo ich z nimi nie konsultował. Dużo ciekawych rzeczy wychodzi. Jeżeli my mieliśmy poczucie, że jesteśmy źle jako społeczeństwo, jako opozycja prawicowa traktowani, to się okazuje teraz, że jego koledzy równie podobnie byli traktowani
dobrze,
przez niego.
Dobrze, ale z drugiej strony dla części waszych wyborców ważna jest historia osobista. No i Mateusz Morawiecki ma tą historię, może nawet bardziej wiarygodną niż pan poseł.
Jako doradca nawet Donalda Tuska. Pan to ma na myśli ten element historii osobistej?
W prywatnym sektorze osiągnął sukces, jakiego nie osiągnął ani pan, ani Sławomir Mentzen. Był prezesem najmniejszego banku. Trudno sobie w świecie korporacji wielkiej finansjery lepszą karierę wyobrazić.
Są różne historie, opowieści dotyczące tego, jaki w sposób w Polsce absolwent historii zostaje prezesem banku.
Jakie na przykład ja nie... odsyłam. Skoro już pan poseł chciał insynuować, to proszę.
Nie zaczynam insynuować, ale powiem tyle. To nie jest standardowa korporacyjna kariera, ponieważ ludzie, którzy kończą historię, pracują w szkołach IPN-ach na całym świecie i instytucjach zajmujących się historią. To nie jest branża, która jest bardzo taka otwarta. Jeżeli jesteś ogarnięty, to możesz i po biologii być prezesem banku, czy i po historii. Nie, no to jest branża, w której bardzo wykształcenie kierunkowe jest ważne, a Mateusz Morawiecki jest całkiem innym backgroundem.
Bo to może tym lepiej o nim to świadczy, że mając wykształcenie historyczne, zdało się wbić do banku.
Powiem tak, wybrał taką nie inną drogę i z całą pewnością za rządów Mateusza Morawieckiego banki miały się świetnie, a ich klienci dużo gorzej. Polska jest krajem, w którym najwyższe marże mają banki w całej Europie. To jest spuścizna 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, w których za politykę wobec banków i instytucji finansowych przez 8 lat, nie przez 6, opowiadał Mateusz Morawiecki, najpierw jako wicepremier odpowiedzialny za kwestie gospodarcze, a później jako premier. I to pozostawiam Polakom, żeby zresztą wyborcy i politycy Prawa i Sprawiedliwości uważali, że on faworyzował tą grupę zawodową, z której się wywodził. I dlatego nie mieliśmy dobrej polityki wobec takich instytucji jak banki, bo mieliśmy Mateusza Morawieckiego, który ją kształtował, kierował.
Proszę wytłumaczyć, jak to w zasadzie będzie, że z takim politykiem najprawdopodobniej będzie tworzyć, czy chcecie tworzyć pakt senacki. Jak to się wszystko składa, że w kampanii do Sejmu będziecie się bardzo mocno gryźć po kostkach nawet, a w Senacie podzielicie się grzecznie okręgami, ten dla ciebie, tamten dla
kogoś. Pan redaktor, jak bardzo wielu komentatorów, powtarza nawet na poziomie terminologicznym błędne podejście, nie będzie żadnego paktu senackiego, będzie co najwyżej pakt prezydencki. Jeżeli prezydent weźmie na siebie pracę koordynacyjną tego, żeby mieć życzliwą sobie większość w Senacie, żeby jego inicjatywy, na przykład referendalne, miały szansę, żeby zwiększyć zwiększyć szansę na to, że będziemy mieć większość nie tyle w parlamencie, co w całym Zgromadzeniu Narodowym i będziemy w stanie między innymi pracować nad przynajmniej minimalnymi zmianami w polskiej konstytucji, na tutaj i teraz potrzebnymi, to pan prezydent taki pakt prezydencki albo pomoże wynegocjować i stanie się jego patronem i on będzie twarzą tego projektu. Powiedzmy sobie.
A ci co, jasno. Prezydent powie Konfederacji, wy macie Płock, Siedlce
nie, prezydent
i ten,
musi, po pierwsze, jeżeli będą jakieś rozmowy, to albo ich nie ma. To
znaczy
sobie,
nie ma między wami a PiS-em, ale podobność są w pałacu.
Prezydent. Nie ma takich rozmów na poważnie, ale i też im później one będą, tym będzie to rozsądniejsze, ponieważ my musimy negocjować znając naszą siłę społeczną w momencie, kiedy trzeba będzie podzielić się z toma okręgami i wystawić 100 kandydatów. I zawsze nawet zasiadanie do stołu dla niektórych naszych wyborców jest nieakceptowalne z niektórymi politykami. Więc człowiekiem, który ma wypracować sprawiedliwe, rozsądne porozumienie w tym zakresie jest pan prezydent i nie będzie paktu senackiego, jeżeli wszyscy poważni ludzie na polskiej opozycji wobec obecnego rządu i wobec obecnego paktu senackiego nie przyłączą się do tego paktu prezydenckiego. Wykluczenie kogokolwiek, na przykład Grzegorza Brauna i jego formacji jest czymś, co sprawia, że cały ten projekt jest bez sensu i nie ma co w nim brać udziału.
A usiądziecie do wspólnej koalicji z Mateuszem Morawieckim po ewentualnych wyborach, jeżeli taka będzie konstelacja, że się uda złożyć koalicję z Morawieckiego, z Kaczyńskiego?
Nie spekulujemy, z kim będziemy siadać do stołu, bo nie wiadomo, kto przy tym stole w ogóle będzie siedział. Zdecydują o tym miliony Polaków za ponad rok. Jeżeli miliony Polaków zadecydują, że w kolejnym Sejmie w ogóle będzie Mateusz Morawiecki, którykolwiek z jego polityków i matematyka będzie taka, że trzeba będzie również z nim rozmawiać, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Z wszystkimi prawie chcemy w tym momencie rozmawiać.
To prawie układąc, kogo?
Ale mówię, nie będę wchodził w jakieś szczegółowe spekulacje, bo życie jest bardzo przewrotne. Indyk myśli o niedzieli, a w sobotę mu łeb ucięli. I my mamy rok.
Życie jest przewrotne, ale są też pryncypia.
Tak.
Imponderabilia, nawet byśmy powiedzieli.
Tak.
Imponderabilia
to jest Polska. I nie wyobrażam sobie, my nie mamy żadnego pola styku w żadnym kompletnie temacie z lewicą, na poziomie pryncypialnym, na poziomie
każdym innym.
No to jest jasne, że ani z lewicą, ani z partią razem przy stole nie usiądziemy. I to wszyscy wiedzą.
Z Donaldem Tuskiem?
Nie będę dalej spekulował na
czyli
na
te dwie formacje są z waszego punktu widzenia wykluczone,
tak.
Pozostałe
dla
są
mnie,
w grze.
Dla mnie jest jasne, że Donald Tusk personalnie, jak powiedział i napisał wczoraj, po raz 157 Sławomir Mentzen, już wiemy, że jedna część duopolu się załamała. Teraz musimy doprowadzić do tego, że w polskiej polityce nie będzie Donalda Tuska i to jest nasz cel.
W waszych kalkulacjach na Jarosławie Kaczyńskim już stawiacie krzyżyk. Już nie jest waszym rywalem?
Jarosław Kaczyński powoli wchodzi w rolę, którą sobie wymarzył lata temu, czyli emerytowany zbawca narodu. I on kiedyś powiedział, że kiedyś chciałby być emerytowanym zbawcą narodu i ta emerytura jest, w której może opisywać o tym, jak zbawiał naród, jest coraz bliżej, a jego sposób funkcjonowania i działania jest bardzo emerycki. Przestali się go bać i go szanować, jego koledzy, dlatego podnoszą głowy i fikają. Tak to w praktyce w chwili obecnej wygląda i tak można powiedzieć, trzeba opisać to, co teraz się dzieje. Przestali się go bać. Kiedyś mruknął, huknął i uszki po sobie dawali i chodzili na paluszkach, a teraz ja też jestem w buncie, ja też wchodzę w rewoltę, to jest ta postawa i się nagle dowiaduje, że kolejni jego posłowie
dzisiaj
dołączają
gościem
się.
Trochę nadzwyczajnie był Piotr Uściński, który dzisiaj ogłosił, że dołącza do Mateusza Morawieckiego. Powiedział pan ostatnio, że PiS nie będzie wyznaczać kandydata na premiera, że nie będzie o tym decydować, że premier będzie z Konfederacji. To jest wasza kalkulacja, że albo będziecie funkcję premiera, albo nie wchodzicie w jakikolwiek układ polityczny?
Nie będę prowadził żadnego stanowienia warunków personalnych na tym etapie, ponieważ jest to źle przyjmowane przez Polaków. To było nieroztropne, co powiedziałem. Choć powiedziałem dokładnie to, co myślę, co uważam. Biorąc pod uwagę silną pozycję premiera w polskim systemie prawnym, w polskim systemie politycznym i to, że wszystkie rzeczy niedogadane w umowie koalicyjnej na zasadzie praktycznej decyzji rozstrzyga realnie premier, patrząc z jakimi potencjalnie partnerami moglibyśmy mieć współpracować, to są ludzie, którym mamy prawo głęboko nie ufać, bo wiemy, jak traktowali swoich partnerów, koalicjantów i tak dalej. I z tego powodu wydaje mi się, że taki wentyl bezpieczeństwa, bezpiecznik, który pokazywałby też, że coś się zmieniło w polskiej polityce. My chcemy zakończyć rządy 20-letnie w Polsce PO-PiS-u. Chcemy, żeby przyszło nowe i chcemy tego nowego być twarzą, a trudno to realizować, wchodząc do rządu, którego premier jest z tego starego środowiska, tych formacji, które 20 lat rządzą Polską i Polska się w tym czasie rozwijała bardzo często pomimo tego, jakich miała polityków i rządzących, a nie dzięki, dzięki temu, bo Polacy są bardzo pracowitym, dzielnym narodem i takim narodem, który osiągnął spektakularny na skalę światową sukces w trakcie ostatnich 30 kilku lat, z czego jesteśmy dumni i który też sukces jako pokolenie budowaliśmy, ciężko bardzo pracując i bardzo cieszę się i bardzo chciałbym, żeby Polskę przekazać lepszą, dużo lepszą niż teraz jest moim dzieciom i mam nadzieję kiedyś wnukom.
Największe wyzwanie, jakie stanie przed nowym rządem po roku 27?
Tych wyzwań jest bardzo wiele. Pierwsze to jest ustabilizowanie i takie krótkoterminowe finansów publicznych, doprowadzenie do tego, że się nie rozbijemy, ten konkurencyjny próg PKB do długu, ponieważ rząd nasz zadłuża na potęgę. W trakcie 3 lat podwoił praktycznie zadłużenie polskie, co jest absolutnym dramatem. Drugie wyzwanie to jest energetyka. Nam się w 27 roku
kończą... Zatrzymajmy się przy budżecie. Jesteście w stanie przekonać Polaków, że Przemysław Wippler i Sławomir Mentzen są lepszymi fachowcami stabilności finansów publicznych niż Mateusz Morawiecki?
Mateusz Morawiecki, który wprowadzał nowe daniny publiczne, podnosił podatki, drenował kieszenie polskich obywateli, polskich samorządów. Na pewno jesteśmy w stanie zaprezentować alternatywę wobec takiej polityki i będziemy to robić.
Można krytykować Mateusza Morawieckiego za wiele rzeczy, ale jak się popatrzy na relację długu do PKB, to mimo pandemii i mimo wojny oddał budżet państwa w lepszej relacji niż otrzymał.
Nie, on po prostu przerzucił na kolejny rok zapaść, bo on przerzucał, on rolował, jak bankier rolował spłatę długu i robił przerzutkę na kolejny czas, a poza tym wykreował nowe źródła zadłużenia Polski, na przykład Banku Gospodarstwa Krajowego, fundusz covidowy, setki miliardów, których on technicznie nie wrzucał zgodnie z ustawą o finansach publicznych do naszego długu, a które zgodnie z metodologią unijną były zadłużaniem Polski. Jak zgodnie ktoś z tą metodologią... po bankach pochowa dług i powie, to nie jest mój dług, krasnale i szkodniki nieznanego pochodzenia go zaciągnęły. Ale... i mówi, byłem świetny, bo schowałem przed wami dług, to jest oszustwo, a nie zadłużanie Polski. Zadłużanie Polski pochowane w różnych funduszach, pod różnymi instytucjami publicznymi, bo technologicznie, metodologicznie, w świetle polskiej kulawej ustawy o finansach publicznych, to się nie liczy do długów, to jest oszukiwanie, a nie super kreatywna bankowość.
Ale unijne statystyki wykazywają to samo.
Nie, że unijne też... statystyki pokazują, relacja że długu... jesteśmy zdecydowanie bardziej zadłużeni, niż udaje państwo polskie w świetle ustawy o finansach publicznych polskiej konstytucji. To wygląda źle, to wygląda bardzo źle. Ale a budżet, który
przez
przyjął...
8 lat rządów PiS-u PKB było wyższe niż poziom zadłużenia.
Budżet, który Mateusz Morawiecki zostawił, który przyjął Donald Tusk i jego ekipa, to był budżet Mateusza Morawieckiego. Ten wielkiego zadłużenia budżet na rok 2000...
I pierwsze, co Donald Tusk zwiększył deficyt o 30 miliardów złotych.
A wie pan, z czego to wynika? Ponieważ zostawili sobie na ostatni moment zdecydowanie o to, czy będą nadal dopłaty do cen energii robić i tego nie wpisali do budżetu, zostawili to jako prezent kolejnemu rządowi. Sami później proponowali te dopłaty, i czyli o 26 miliardów zwiększenie długu. To było zostawienie na ostatni moment bardzo dużych pułapek. Remediów jest ileś. Bardzo polecam dyskusję o finansach publicznych w ramach projektu 27 realizowanego przez Sławomira Mentzena. Tam on sam i zaproszeni przez niego eksperci mówili, co zrobić z długiem publicznym, co mówić z zadłużeniem. To jest dwugodzinna,
co innego,
poważna
co mówią eksperci,
rozmowa.
A co innego, co wy położycie na stół. Jak rozumiem, nie wszystko, co tam będzie eksperci, stół, będzie w programie.
Na stół i program będziemy kładli w trakcie kampanii wyborczej, do której się przygotowujemy. I,
bo te programy są różne. Różny miał program Sławomir Mentzen, jak startował o wyborach prezydenckich, chociażby co do emerytur 13-14 obiecywał, że zostaną. Inny był program, kiedy startowaliście do Sejmu w 23. Wtedy mówiliście, że te emerytury zlikwidujecie. Jak będzie teraz?
Jest potrzebna Polakom uczciwa waloryzacja emerytur, a nie udawanie, że daje im się jakiś prezent w postaci 13 i 14 emerytury, który jest arbitralny i mówisz, hej, głosuj na mnie, to dam ci pieniądze, które twoje dzieci i wnuki teraz zapłacą, a właściwie nie zapłacą, za które zadłużymy twoje dzieci i wnuki, bo czymś takim mówimy. To nie jest tak, że rząd dając 13 i 14 emeryturę daje nam prezent, bo jest super fajnie, firma osiągnęła świetny zysk, więc dajemy premię pracownikom. Nie, kochani, to, że wy macie 13 czy 14 emeryturę, to znaczy, że ktoś zadłuża wasze dzieci i wnuki, jeżeli je macie, i żeby one spłacały to i płaciły od tego odsetki. Czy to jest racjonalna polityka? Nie, ponieważ jeżeli Polacy będą płacić wysokie podatki, spłacać duże długi, to nie będzie ich stać na to, żeby były dzieci.
A to będzie uczciwa propozycja Konfederacji, że naprawa finansów publicznych, co wskazaliśmy jako, pan wskazał jako pierwszy, poza energetyką, najważniejszy problem do rozwiązania, będzie
kosztem... To jest krótkoterminowe najważniejsze. Pan mi przerwał, a gdy zacząłem wymieniać te rzeczy, które są najważniejsze. Finanse publiczne, nie da się z tym czekać, bo my w ten konstytucyjny próg, wszystko wskazuje na to, uderzyć możemy już w 2028 roku, czyli kilka miesięcy
po wyborach. Da się rozwiązać, zdaniem Konfederacji, pana posła, kryzys budżetowy bez cięcia wydatków?
Trzeba zamrozić co najmniej wydatki na 4 lata i trzeba w wielu miejscach je ciąć. Trzeba wiele instytucji, które są archaiczne i szkodliwe, zlikwidować, z których korzyści ma na przykład powiaty. Z nich korzyści ma klasa polityczna. PiS i PO, PSL, którzy swoich ludzi pakują po powiatach. Powiaty utrudniają życie gminom. Powiaty są zbędnym, kosztownym szczeblem, które kosztują nas ciężkie miliardy. Powinniśmy zlikwidować całą administrację służącą zatrudnieniu, urzędy pracy. One kosztują nas ciężkie miliardy w kraju, w którym co chwilę słyszymy od przedsiębiorców, że brakuje kilka milionów rąk do pracy, że trzeba ściągać ludzi z zagranicy. Po co w kraju administrację, która ma zajmować się poszukiwaniem zatrudnienia i walką z bezrobociem, w którym mamy strukturalny brak ludzi do pracy utrzymywać? Jest to kolejna rzecz reliktowa. I moglibyśmy przejść przez ileś takich instytucji. My taką listę instytucji do likwidacji, integracji, ułożenia na nowo tworzymy, ponieważ są instytucje, które niczego nie produkują, nikomu nie pomagają, nie rozwiązują niczyich pieniędzy, a kosztują miliony, setki milionów, miliardy. Takich instytucji...
Jak media publiczne?
Likwidacja. Na przykład tak, no absolutnie my z przyjemnością dokończymy realną likwidację mediów publicznych, żeby było więcej tlenu dla takich prywatnych mediów jak Radio Wnet, Telewizja Republika, inne telewizje. Po co im nieuczciwa konkurencja ze strony mediów, które są po prostu łupem dla rządzących i czymś, co zaburza uczciwy rynek medialny w Polsce.
To już na koniec, jak wygląda sytuacja w Konfederacji? Jesteście poukładani? Wiecie już, kto gdzie startuje? Czy jeszcze czekają was targi o jedynki, dwójki
na
listę?
My wiemy, gdyby Jarosław Kaczyński usiadł z Mateuszem Morawieckim, powiedział mu, masz tyle jedynek, dwójek, trójek i daj mi listę ludzi, których chcesz mieć gwarancję, że będą na listach, to nie byłby tej awantury. Oni nie potrafili tego zrobić, ponieważ w partii...
A wy to potraficie?
My zrobiliśmy to rok temu w marcu i wiadomo z jakich okręgów...
A co, masz już wszystko podzielone?
Oczywiście, że tak. Znaczy wiadomo, gdzie jest lider z Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, gdzie jest lider w danym okręgu z Ruchu Narodowego. Nasi liderzy
kto ma
podali
jedno
sobie...
Więcej?
Proszę?
Kto ma to jedno więcej miejsca?
To nie jest takie proste, ponieważ mamy też na przykład pana profesora Zapołowskiego, który ani nie jest w Nowej Nadziei.
Resztówka po Grzegorzu Braunie.
Jest nazwanie tego wybitnego parlamentarzysty i profesora resztówką.
Proszę się
jest...
nie obrażać.
Nie, no ale to... bronię honoru i naszego przyjaciela. On jest jasny, że będzie liderem na przykład w okręgu przemyskim.
A czyli to jest ten, znowu może się obrazić, ten ostatni pasujący klocek do tego tej układanki, że wy macie 20, a Ruch Narodowy ma 20
i
41.
To nie jest takie proste liczbowo, to wygląda troszeczkę inaczej, bo pamiętajmy, że w Polsce są okręgi większe i mniejsze, atrakcyjniejsze, mniej atrakcyjne. W Warszawie jest bardziej atrakcyjna, bo jest 20-mandatowa niż 7-mandatowa Częstochowa, ale biorąc pod uwagę, jak to wygląda, to ustaliliśmy, jak powinna wyglądać uczciwa procedura współpracy. Jest jasne, że na tym poziomie fundamentalnym mamy pewne, w pewnych niuansach różnice między tą częścią wolnościową, a narodową, ale one są znane od początku, od lat. Jesteśmy realną koalicją, którą mi ze sobą współpracować przy tych różnicach. W prawie wszystkich sprawach głosujemy wspólnie i razem, a jak mamy dyskusje intelektualne czy polityczne, to one się odbywają na klubie parlamentarnym albo w innych forach i dyskutujemy co do tego, jak podchodzić do bieżących wyzwań i jak nowe projekty składać. My jako Konfederacja złożyliśmy najwięcej projektów ustaw, na, biorąc pod uwagę, ilu mamy proporcjonalnie członków klubu parlamentarnego niż jakikolwiek inny klub. I na przykład jutro będziemy robić konferencję z Michałem Wawrem z Ruchu Narodowego. Ja będę robił konferencję w sprawie pieczy naprzemiennej, opieki naprzemiennej, i czyli czegoś, co dotyka bardzo wiele, setki tysięcy polskich rodzin, setki tysięcy polskich dzieci, bo ten problem występuje, walki o dziecko i pozbawienia kontaktu z jednym z rodziców. I się na takich konkretach skupiamy, nad tym pracujemy i widzimy, że to procentuje, to jest doceniane. To sprawia, że Konfederacja stopniowo, konsekwentnie idzie do góry. A myślę, że w kampanii wyborczej pokażemy, obaj nasi liderzy, ci nasi superliderzy, czyli mówię o Męcenie i Bosaku, no bo oni są tacy, liderów mamy wiele, ale dwóch mamy, dwie mamy takie fundamentalne twarze, pokażą wizerunek formacji, której Polacy będą chcieli zaufać i dać szansę rządzić.
Wśród wielu liderów Konfederacji jest też Przemysław Wipler, który był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego poranka życzę.
I to będzie dobry poranek. Pan poseł pewnie będzie w Sejmie, bo się rozpocznie posiedzenie, będzie ciekawie. Za chwilę będzie Michał Karnowski naszym gościem, to będzie komentarz polityczny, ale zanim wykonamy telefon, to ja tylko, skoro jeszcze pan poseł jest, to zapytam o innego Przemysława Czarnka, zresztą znanego panu, chyba tu na naszej antenie po raz pierwszy pan przyznał, że nie tylko to jest znajomość z kuluarów czy korytarzy sejmowych, ale także no, prawie że rodzinna. Czy
tak.
Rodzinna.
Tak.
Nie żal panu kuzyna?
Wziął ciężki krzyż na plecy i było jasne, że jeżeli ktoś grubo ponad rok przed wyborami dostaje propozycję bycia twarzą jako kandydat na premiera, to bierze sobie ciężki krzyż na plecy, a to jest silny chłopak. To jest silny chłopak, go to nie przewróci. Wiedział, że to nie będzie lekki chleb. I myślę, że on akurat, proszę zauważyć, że w tych wszystkich sporach on nie jest tą, w tej części ofensywno-napastliwej wobec rozłamowców z własnej
formacji. Wobec was również nie jest.
Nie jest, chociaż my mu nie szczędzimy uszczypliwości, ponieważ ma bardzo trudną rolę polegającą na tym, że ma wychodzi z postulatami, które są czasami głęboko niespójne z tym, co robił rząd Mateusza Morawieckiego.
A to jakoś kupuje mu sympatię w Konfederacji, czy to kołatanie do waszych drzwi nie ma żadnych?
Są dwie rzeczywistości. Jedna jest taka politycznej, twardej konkurencji, druga jest taka, jest jasne, że jeżeli miałbym z kimś szukać wspólnoty poglądów i pomysłów na Polskę, to Przemysław Czarnek jest człowiekiem, w którym bardzo, bardzo wielu kwestiach się i prywatnie, i publicznie zgadzamy. I on no, nie miał komfortu w wielu kwestiach, które robił rząd, w którym on był ministrem edukacji. No i tak jak wszyscy inni koledzy, musi płacić rachunek, bo rządzenie to jest droga sprawa i Polacy za rządzenie każdemu rządowi wystawiają prędzej czy później rachunek, mniej lub bardziej brutalnie.
A czy mówił Przemysław Wipler? Bardzo dziękuję, panie pośle. A teraz na naszych łączach już jest Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, kanał Tak. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj dużo u nas się dzieje. Był na naszej antenie Piotr Uściński, co trochę zaburzyło całą ramówkę, ale na gorąco pierwszy komentarz pana posła, który mówi: tak, dołączam do Mateusza Morawieckiego, będę tworzył Rozwój Plus. Pytany dlaczego? No pokazywał, że trochę wartości były hamowane, ale też wskazał, że przynajmniej dla niego takim głównym aspektem, że wyszedł, to była wypowiedź Jacka Kurskiego. Tak się jakoś ułożyło, że to pana posła tak obruszyło, że aż postanowił, no jak sam przyznał, nieformalnie, ale faktycznie opuścić Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, no każdy pretekst dobry, tak. Na to będzie jeszcze kilka odejść, będzie jeszcze też z tego, co wiem, może być kilka odejść, aczkolwiek to chyba się w rzekę nie przerodzi. Mateusz Morawiecki bardzo sprawnie tutaj zbudował wewnętrzne środowisko, spójne środowisko, ma wokół siebie młodych, energetycznych ludzi. Ma też pieniądze, jak się wydaje, na politykę, to też ważne. Więc no, tutaj się zbiegają jakby dwa elementy. No i jedna różnica programowa rzeczywiście jest to trochę inna wrażliwość niż większości Prawa i Sprawiedliwości, tak bym powiedział. I niż ta wrażliwość tradycyjnego Prawa i Sprawiedliwości. Też mi się wydaje, że jednak mówienie, że tu Mateusz Morawiecki wraca do jakichś źródeł PiSu, czy ktoś wychodząc z PiSu wraca do źródeł PiSu, moim zdaniem to nie jest prawda. A drugi element to jest zawsze w opozycji jest ciężko, jest masa konfliktów. Zawsze w każdej partii w terenie są ludzie, którzy wiedzą, że już w tym układzie, w tym rozdaniu szans na kolejną kadencję nie mają, więc idą swoją drogą. To pękło na wielu polach, chociaż ja nadal twierdzę, że to jest rodzaj negocjacji. Moim zdaniem gdzieś jest do października okaże się, czy ta grupa Mateusza Morawieckiego rzeczywiście wybiła się na niepodległość, bo to jest test ognia, wiecie, no być silną frakcją w PiSie, a być samodzielną strukturą polityczną, to są dwie różne rzeczy. Pytanie, jak wysoko się wybiją. Jeśli to będzie 5%, 6%, no to mogą się zacząć powroty w drugą stronę. Mateusz Morawiecki, jak rozumiem, ma ambicje wprowadzenia do parlamentu 40 i plus parlamentarzystów, posłów. To jest ciężkie zadanie, wiecie, to jest takie zadanie, no bliskie sukcesu trzeciej drogi gdzieś. Jeśli do października natomiast mu się nie uda jakby wybić na takie mocne 6, 7, 8%, to myślę, że zaczną się rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością o jakiejś formie koalicji, więc jeszcze mogą być razem na jednych listach. A Jacek Kurski może poszedł za daleko, ale też pamiętajmy, no taka jest trochę logika rozłamu. Oni w tej chwili muszą jakby zaznaczyć swoje pola, muszą się odróżnić. To nie jest tak, żeby tutaj sam prezes Jarosław Kaczyński na przykład no, stronił od tego rodzaju wycieczek i one nie są absurdalne, to nie są emocje. Tu chodzi o to, żeby nie dać Mateuszowi Morawieckiemu zabrać sukcesów gospodarczych, społecznych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to się dalej potoczy, dlatego że no, paradoksalnie można powiedzieć, uwolnione jest trochę środowisko Morawieckiego. Mają takie poczucie, że no, teraz pokażemy, teraz położymy coś na stole. I ja jestem bardzo ciekaw, czy będą w stanie wygenerować własne światło, czy jakby będą w stanie mówić o polityce, nie mówiąc o PiSie. Jak szybko wyjdą z tej pułapki bycia wciąż w PiSie, mówienia o PiSie i jednocześnie ubiegania się o głosy wyborców jako samodzielny podmiot, ale i Prawo i Sprawiedliwość no, musi udrożnić kanały awansu, musi dać szansę młodym ludziom, musi poszperać w szeregach i znaleźć tych, którzy uzupełnią tych, co odeszli. Taki ciekawy moment w polityce. Generalnie ja tu dramatu specjalnego nie widzę. Myślę, że to się może jeszcze na jakieś dobro ułożyć. Myślę, że te środowiska no, reprezentują takie dwie bardzo ambitne grupy, bardzo spójne też w jakiejś mierze, więc będzie się sporo działo. Każdy trochę może odetchnął z ulgą. Z tego co wiem, to nastroje na Nowogrodkie nie są w żaden sposób panikarskie. Tam jest dość duże takie poczucie nie żadnego zadufania. No, jest świadomość, jakby, że to jest duży kryzys, ale takie poczucie, że ta formacja przetrwa. Co ciekawe, z moich informacji wynika, i to mówię słuchaczom Radia Wnet jako pierwszym, że to się zdarzyło w momencie, kiedy w tych wewnętrznych badaniach PiSu podobno ta formacja no, zaczęła się zbliżać do przecięcia z Platformą, tak? Że to zaczęło być naprawdę już takie solidne.
No właśnie, wynikowo. Ta narracja, która się często pojawia, że no, że to wyjście nie jest przypadkowe, że moment jest nieprzypadkowy. Teorie, które się pojawiają, że to jest jakoś skoordynowane z działaniami rządu, że to się dzieje w momencie, kiedy PiS zaczyna odbudowywać swoje poparcie. To jest całe może spekulacji, których trudno powtarzać, bo nie ma na to dowodów, a trudno, żeby dziennikarz mówił coś, na co nie ma dowodów, tylko ma plotki. To nie jest magiel, koniec końców. Ale to rzeczywiście huczy Sejm od tego, zwłaszcza no, ci, którzy w PiSie zostają, ci, którzy są wrodzy Mateuszowi Morawieckiemu, wprost zarzucają, że to jest jakieś współdziałanie, jakaś forma współdziałania z Donaldem Tuskiem.
To jest jednak mniejszość PiSu. Znaczy, z mojego odsłuchu wynika, że dominuje jednak taki nastrój poczucia utraty czegoś. No, znaczy, ja jakby znam ludzi PiSu i to są ludzie rozsądni, to są ludzie bardzo mądrzy, często oddani Polsce, więc jakby traktowanie ich jako idiotów, no... nie bardzo mi pasuje. Założenie, że Mateusz Morawiecki jest jakimś agentem, a 6,5 roku ponad był premierem rządów pisowskich. I ja pamiętam, jak sale krzyczały Mateusz, tak? Jak w Budapeszcie pamiętam grupa różnych tam klubów i aktywistów krzyczała Mateusz w Budapeszcie, tak? Pod pomnikiem Beba. Tak bardzo niosło się, że tak powiem, że to wielki człowiek. Więc dzisiaj mówienie, że on jakby współdziała z Tuskiem, nie sądzę. Naprawdę bym to odrzucił. To zupełnie jakby są nieprawdziwe pola. To są takie puste dyskusje. Jak na pół dnia było dyskusji o tym, czy jednak PiS ich nie wyrzuca, no bo uruchamia tam, prawda, rzecznika dyscypliny partyjnej. No to w ogóle rzeczy bez znaczenia w tym momencie. Istotą podziału jest to, że Mateusz Morawiecki, bardzo ambitny polityk, który właściwie swoją pozycję zawdzięcza Prawu i Sprawiedliwości, choć też dużo do Prawa i Sprawiedliwości wniósł, tak? No zdecydował się pójść własną polityczną drogą. I moim zdaniem to jest prawdziwy opis. I chciał pójść tą drogą. Czuł się zablokowany w PiSie, a w PiSie uważano, że chce za dużo. I on rzeczywiście w pewnym momencie położył na stole, i to było z jego punktu widzenia negocjacyjnie no takie minimum, a z punktu widzenia PiSu to było mega maksimum. Czyli położył na stole projekt, w którym władze PiSu składają się z Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Czyli tak naprawdę złożył mu propozycję, niech nasze grupy już teraz zawrą koalicję. Tak, ja chcę być twoim koalicjantem, panie prezesie. I na to zgody nie było, po prostu. I tutaj gdzieś nastąpiło pęknięcie. Może ta koalicja przyjdzie później, może ona się jakoś złoży w całość. Zobaczymy, że Mateusz Morawiecki bardzo liczył na wyborców poza PiS-em. No, z tych pierwszych badań, nie wiem na ile są wiarygodne, mało wiarygodne, bo ludzie nie bardzo wiedzą jeszcze, co wybierają i tak dalej, ale no, wynika, że może ta formacja zabrać jakieś głosy Konfederacji, to byłoby ciekawe. Stąd myślę taki wściekły atak Krzysztofa Bosaka już od pierwszych chwil, prawda? Zwróćmy uwagę, jak bardzo Bosak, który zwykle unika mocnych słów, tutaj po prostu z szarżą ruszył na Morawieckiego, wyczuł jakieś zagrożenie. Ale już na przykład te reakcje tego świata poza prawicowego są wobec Mateusza Morawieckiego, powiedziałbym, że wręcz obelżywe. To, co mówi Czarzasty, to, co mówią ludzie PSL-u, to jest jakaś blokada. Ale z kolei mam takie plotki gdzieś tam z wewnątrz Polski 2050, z takich dołów partyjnych raczej, ale myślę, że wiarygodne, które mówią, że pani Pełczyńska, tak twierdzi, aktyw Polski 2050, bardzo liczy na ten projekt Morawieckiego. O nie dzisiaj i tak dalej, no pewnie musiałaby wyjść z tego rządu albo być wyrzucona kilka miesięcy przed wyborami. Może tutaj coś się stworzy.
Ale to nie jest jednak droga, bo pamiętajmy, że PiS doszedł do władzy dzięki temu, że no pewnie tego wyniku w roku 15 by nie było, gdyby nie akcesja Jarosława Gowina, jego grupy, który szedł od Donalda Tuska, od Platformy do PiSu. I to być może dało te kilka, 2, 2,5, może 3% dodatkowego poparcia, które pozwoliło osiągnąć samodzielną większość w roku 15, że bez przyciągnięcia części wyborców tego centrum prawica nie jest w stanie samodzielnie osiąść. No potem był rok 19, ale to jest trochę inna kampania, no jednak wielki sukces pierwszej kadencji rządów PiSu.
Na pewno jest tak, panie redaktorze Łukaszu, masz tutaj 100% racji, że grupa kilku, bo rozumiem, że to jest ta myśl, że grupa kilkudziesięciu młodych, chociaż są tam i starsi, tak?
No, to prawda, tam w metrykę nie zaglądajmy.
Ale jakby no, grupa, w której jest sporo młodych, aktywnych, dynamicznych, świetnych medialnie ludzi, no jakby w obecnej sytuacji prawicy, znaczy jest może nie kluczem do władzy, ale że bez nich się nie da rządzić, tak? Nie da się tej większości bez nich zbudować, dlatego prędzej czy później do tej koalicji jakoś dołączą, tak myślę. Natomiast gra w tej chwili idzie o to, o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy nie dołączą za późno, to znaczy, czy jakby rozbicie przedwyborcze utrzymane do dnia wyborów nie będzie tak duże, że głosy się zmarnują. A po drugie, na jakich warunkach dołączą? Jako zwycięska grupa rozłamowa, która zbudowała swoją podmiotowość i potwierdziła swoją siłę, jako ci, którym się nie udało. Tutaj przywołałbym jednak opinię Łukasza Pawłowskiego z OGB. On się kilka razy mylił, ale to jest dobry analityk, który mówi PiS light, ile razy próbowano to już wbijać na scenę, to się nigdy nie udawało. Większy sens polityczny ma PiS hard. No tutaj pamiętajmy, Solidarna Polska, ona w tych wyborach europejskich wprowadziła jednak europosłów. To był jedyny sukces grupy rozłamowej z PiSu. To jest bardzo trudne zadanie, które podejmuje Morawiecki. Bardzo trudne zadanie. I ja też taki tweet napisałem, nawet może niezręcznie napisałem, bo niektórzy twierdzili, że Karnowski postawił ultimatum Morawieckiemu. No nie o to chodziło oczywiście. Ja z sympatią napisałem, że ta grupa ma kilkadziesiąt godzin jeszcze na to, żeby jakby przestać mówić o PiS-ie, no bo to jest jakaś pułapka. Będą takim ciągłym światłem odbitym. Muszą położyć nas... Ja nie wiem do tej pory, ja słucham wywiadów Morawieckiego i jego ludzi, którzy idą do mediów i czekam, kiedy oni jakby wybrzmią swoim głosem. Kiedy przestaną być byłym PiS-em, post-PiS-em, trochę PiS-em, jeszcze PiS-em, ale już nie PiS-em. Kiedy pokażą, co potrafią samodzielnie, bo to jest trudna sztuka. Być wewnątrz... Pytanie brzmi jeszcze na tym poziomie meta dla mnie tak. Może nie meta, ale pół meta, tak? Mianowicie, czy to środowisko rzeczywiście reprezentuje jakiś taki przekaz ideowy? Czy to środowisko błyszczało na tle PiS-u? Czy jest w stanie samodzielnie coś pokazać? No to są jakby te fundamentalne pytania, które dla każdego analityka moim zdaniem są tutaj absolutnie kluczowe, tak? Bo bardzo łatwo jest być takim wewnętrznym recenzentem, krytykiem, nawet dobrym, sprawnym wykonawcą, ale cały czas korzystając z tego ciała tak wielkiej partii matki. No ta wielka struktura, jak rozumiem, pełna ludzi, którzy nie rozumieją nowoczesności i tak dalej, to prezes Jarosław Kaczyński, on dał moc Mateuszowi Morawieckiemu, więc pytanie do Mateusza Morawieckiego, czy on jest w stanie wytworzyć swoją moc? Nie wiemy tego. Dwa, no podobne, zresztą to jest coś, co mnie w debacie publicznej po prostu do szału doprowadza. Możecie PiS lubić, możecie PiS nie lubić, ale jakby ten mechanizm, w którym czy ktokolwiek wybrany na stanowisko, prawda, siłą PiS-u, tą wielką strukturą, maszyną, ale za którą, ja uważam, świętej pamięci Lech Kaczyński życie zapłacił. Wielu ludzi zapłaciło swoimi karierami, wielką, ciężką pracą. Jarosław Kaczyński poświęcił temu całe życie. I ta maszyna polityczna, naprawdę suwerenna, naprawdę taka idąca wbrew establishmentowi, daje poszczególnym ludziom stanowiska, a oni jakby potem bardzo szybko łapią taki flow z mediami trzeciej RP i zaczynają wierzyć w to, że oni są lepsi niż ten PiS, że to oni są tym sukcesem, a nie PiS odniósł sukces. No były takie tony, no z Marcinkiewiczem najbardziej skrajny przypadek. Jedna Szydło się na to nie dało nabrać, tak, pani prezydent Szydło. Ale Andrzej Duda, no też w pewnym momencie tam wokół niego niektórzy uwierzyli, że to był efekt Dudy, a nie PiSu. No wyszedł Duda, przestał być prezydentem, ile tej mocy politycznej zostało? I dzisiaj słyszymy to o prezydencie Nawrockim. No Nawrocki, tak, Nawrocki wygrał. Ale wiecie, tu Kaczyński właściwie przegrał, bo Nawrocki wygrał. To jest szaleństwo, ale też to jest no, i nieprawdziwe, i niegodne. I ten test Morawiecki zdaje nie jako pierwszy. Nie jako pierwszy jest w sytuacji człowieka, który dzięki PiS-owi i przez PiS, ja podkreślam, mają sam osobiste wielkie talenty i też dużo wnosząc. Ale te jego talenty i ta jego energia nic by nie znaczyło, gdyby nie maszyna polityczna PiS-u, struktura polityczna PiS-u. Więc odnosi wielki sukces i w pewnym momencie rodzi się takie poczucie, że on może bez PiS-u więcej. Ja to poczucie rozumiem, ono jest normalne, to jest normalne dla ambitnych ludzi, ale to wcale nie znosi dramatyzmu tego testu, który Morawiecki teraz musi zdać. On musi wejść na beczkę, na jakieś podniesienie, na wózek elektryczny, jak kiedyś tam, prawda, Wałęsa czy różni liderzy robotniczy na różnych protestach i zacząć być słyszany. Jakby musi mieć tym ludziom coś do powiedzenia. Widziałem takie kilka jego spotkań, teraz to jest dla mnie najciekawszy test dni.
Musi
widziałem
pojechać w Polskę i zobaczymy, czy się obroni politycznie Michał
Karnowski. Tak, no czy będzie słyszalny, czy będzie miał tym ludziom coś do powiedzenia, poza tym, że on by chciał lepszego PiS-u. No to już padło, to jest skonsumowane. Ciekawe. Teraz co dalej?
O czym mówił Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta i twórca, współlider kanału. Tak, dziękuję bardzo za rozmowę.
Tak, a wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia. To już jest, proszę Państwa, teraz ostatnia rozmowa w Poranku Wnet. Ja nerwowo szukam długopisu, bo mam kartkę, a nie mam długopisu. Tak to jest, że czasami człowiek ma prawie wszystko, co mu potrzeba, a brakuje jednego elementu. O, ale długopis się znalazł, a długopis był potrzebny naszemu Kościołowi w studio. Profesor Magdalena Gawin, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I na koniec złapiemy oddech od polityki. Tak, dzisiaj było dynamicznie, bo dużo się dzieje, zwłaszcza na polskiej prawicy, o czym państwu przez ostatnie dwie godziny mówiliśmy. Teraz spokojnie zwalniamy rytmy. Kultura. Kultura, ale też z polityką związana i chyba ważna rzecz dla polskiej kultury. Gdynia trafia na światową listę UNESCO. No, nie cała, ale konkretny fragment. Dlaczego mamy się cieszyć? Czy warto z tego się cieszyć?
Dzień dobry państwu. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat architektury i zabytków, bo wszyscy kochamy piękną architekturę i wszyscy też podziwiamy zabytki. Jeśli nie wszyscy, to prawie wszyscy. I chciałabym dzisiaj trochę powiedzieć na temat genezy i znaczenia tego wpisu Gdyni. Bardzo przede wszystkim się z tego wpisu cieszę.
18 obiekt w Polsce wpisany.
18 obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I uważam, taka jest moja prywatna opinia, że jest to najważniejszy wpis po wpisaniu Warszawy i Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Dlaczego? Dlaczego Gdynia ląduje na trzecim miejscu po dwóch
tak
stolicach
jest.
Polski?
Na 18 punktów. No więc na 18 wpisów. Więc ja może opowiem, jak to w ogóle się wszystko zaczęło, bo miałam ten zaszczyt zainicjować ten wpis i dlaczego on się udał, jakie to ma znaczenie. Przede wszystkim, kiedy zostałam generalnym konserwatorem zabytków, to było krótko po objęciu tego stanowiska w 2016 roku, chyba w kwietniu, Gdynia zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Zabytek Zadbany. To jest taki konkurs, który odbywa się raz do roku, generalnego konserwatora zabytków, chyba najważniejszy konkurs w Polsce. I wtedy wygrał Dworzec Morski w Gdyni. Przepięknie odrestaurowanym i miałam zaszczyt wręczać właśnie to wyróżnienie. I tam po raz pierwszy spotkałam się z panem doktorem, a wtedy wiceprezydentem Markiem Stępą. I zaczęłam poznawać Gdyni, ale od strony ochrony konserwatorskiej. W 2015-16 roku, kiedy przyszłam do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, musieliśmy się zmagać z zupełnie inną wykładnią, to znaczy zaproponować inną wykładnię ochrony konserwatorskiej. Ja to zrobiłam, to znaczy zniosłam taki nieformalny w zasadzie zakaz wpisywania zabytków poza socrealizmem, zabytków, które zostały wybudowane po 1945 roku. To był bardzo niefortunny, to było, no, znaczy po prostu nie wolno czegoś takiego robić, dlatego że teraz nie ma formalnej cezury wpisu do rejestru zabytków. Mamy trzy wskazania bardzo ważne w ustawie, że jeśli ma wartości artystyczne, naukowe bądź historyczne, to można takie obiekty wpisywać. I teraz wracamy do Gdyni. Gdynia ma modernizm przedwojenny i Gdynia ma modernizm powojenny. I teraz Gdynia była pierwszym miastem na poziomie samorządowym, kiedy tym miastem jeszcze rządził pan prezydent Szczurek i właśnie pan doktor Marek Stępa, która zaczęła bardzo intensywnie rozwijać taką wrażliwość społeczną na walory architektoniczne, zabytkowe polskiego modernizmu i przedwojenne i powojenne. Tam już od 2007 roku bardzo dobrze pracowały służby konserwatorskie miejskie, które wpisywały obiekty przedwojenne i powojenne do rejestru zabytków, nie oglądając się na fatalną wykładnię konserwatorską, która w zasadzie im tego na to nie zezwalała. Ale Gdynia była pierwszym liderem. I teraz widziałam Marka Stępę, który wtedy odbierał nagrodę generalnego konserwatora zabytków. I wie pan, rzadko kiedy się widzi taką radość. Znaczy ja wtedy widziałam, że naprawdę ten samorząd dba o zabytki Gdyni, że bardzo im zależy. I pomyślałam sobie właśnie wtedy w 2016 roku, że to jest dobry partner do tego, żeby współpracować przy wpisie Gdyni na UNESCO. Potem w 2018 roku w październiku odbyła się taka konferencja naukowa, konserwatorska, na którą ja przyjechałam. To było tuż przed wyborami samorządowymi. To był bardzo niedobry termin, dlatego że no wtedy oczywiście politycy bardzo starają się dobrze wypaść, no bo startują w wyborach. Ja przyjechałam wtedy w dobrych intencjach. I wtedy właśnie też na tej konferencji był pan dr Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni, który reprezentował pana prezydenta Szczurka. I na tejże konferencji w październiku 2018 roku dogadaliśmy się. To znaczy, że Gdynia rozpocznie starania o wpis na UNESCO. Ja z kolei miałam zbudować zespół ekspertów w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i tutaj chciałam pozdrowić wszystkich pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa. To jest też wasze wielkie osiągnięcie, wysiłek, praca, którą my wszyscy widzimy. I ja jako były konserwator zabytków też. I teraz, dlaczego ten 2018 rok był ważny? Dlatego, że mamy 2026 rok i mamy wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2018 roku Ministerstwo Kultury oraz Samorząd Gdyni rozpoczął starania o wpis na tą listę. Dlaczego ten okres, te kilka lat było nam bardzo potrzebne, tak? Bo to jest jednak 8 lat. Dlatego, że niecałe Centrum Historyczne Gdyni było wpisane do rejestru zabytków. Wpis do rejestru zabytków nie jest taki wcale prosty. To jest postępowanie dwuinstancyjne w ministerstwie, znaczy się kończy na Generalnym Konserwatorze i mamy postępowanie jeszcze w sądzie, też dwuinstancyjne. I Gdynia potrzebowała czasu, żeby uporządkować to, żeby wpisać wszystko do rejestru zabytków i żeby przygotować się dobrze do wpisu. I teraz dlaczego ten wpis dla mnie? Jest, no ja bym go naprawdę umieściła po wpisie Krakowa, Warszawy.
Może być zaskakujący, bo dla takiego najbardziej potocznego sposobu myślenia, no to Kraków, Warszawa, Starówka odtworzona,
no tak.
Zamość na przykład, Malbork. To są coś z dziedzictwem kulturowym. A gdzie tam budynki z dwudziestolecia i pewnie część jeszcze późniejszego może modernizmu perolskiego? Gdzież tu zabytek? Raptem 100 lat. To gdzie to wpisać na listę UNESCO, jak to są budynki świeżo tynkowane niemalże z punktu widzenia dziejów historii?
Czy tak? Po pierwsze, to ja sama zniosłam ten górny pułap wpisu do rejestru zabytków. Nie II wojna światowa, nie 45 rok, czy nie socjalizm. Tylko teraz można wpisać do rejestru zabytku wyjątkowe obiekty, które są świadectwem naszej epoki. Ale powtórę, dlaczego tak oceniam wysoko Gdynię, bo to pytanie jest zasadne. Dlatego, że Gdynia jest symbolem niepodległej, odrodzonej II Rzeczpospolitej. Dlatego, że Gdynia pokazała ambicje odrodzonego państwa, pokazała skuteczność odrodzonego państwa. Ja chciałam jeszcze przypomnieć wszystkim historycznie, że port w Gdyni został wybudowany ze względu na bardzo trudne relacje, w zasadzie wrogie relacje z wolnym miastem Gdańskiem, który blokował nasz eksport. Myśmy nie mogli eksportować węgla z Górnego Śląska, nie mogliśmy robić przeładunku towarów, obrotu towarami. I dlatego zapadła decyzja, że Polska musi mieć swój własny port. I to było ze względów gospodarczych dla II Rzeczpospolitej jednym z najważniejszych punktów, to znaczy zrealizować, zbudować własny port. Ale oprócz tego, to jest ten złoty czas też polskiej architektury i oprócz portu powstało założenie przestrzenne, urbanistyczne miasta. Uważam, że unikalne, piękne w skali całego świata. I dzisiaj nawet używamy takiego terminu gdyński modernizm, prawda? To są te charakterystyczne detale, wyoblenia, kolor też. Więc z tych wszystkich względów myśmy też nie mieli obiektów, które byłyby symbolem odrodzonej II Rzeczpospolitej. A w 2018 roku świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości.
Ale czy to ten wpis do UNESCO to jest przypieczętowanie, czy zgoła taka nobilitacja dla dokonań także tych architektonicznych II Rzeczypospolitej?
Z całą pewnością tak. To jest wielki ukłon w kierunku tych, którzy zbudowali Gdynię, zarówno port, jak i całe miasto. I to jest takie też znaczenie tego, żebyśmy my wszyscy zrozumieli, że warto mieć swoje państwo, że państwo nam dostarcza narzędzi do modernizacji, stwarza najlepsze warunki do życia. Ja przez 23 lata mieszkałam na Żoliborzu. Żoliborz jest też symbolem II Rzeczpospolitej, bo jest to dzielnica zbudowana w latach międzywojennych. Teraz mieszkam na Górnym Mokotowie i w obu tych przypadkach i Górny Mokotów i Żoliborz to są także takie wizytówki, które świadectwo, które nam zostało powstało po II Rzeczpospolitej, po państwie, które funkcjonowało tylko 20 lat, ale zostawiło po sobie niesamowite zabytki architektoniczne. I teraz jeszcze, panie redaktorze, chciałabym jeszcze przypomnieć o jednej sprawie. Kiedy decydowaliśmy się na to, żeby podjąć rozmowy z Gdynią, ja zauważyłam, jak wiele zabytków modernizmu jest już wpisanych na listę światowego dziedzictwa też innych państw. Wtedy już Białe Miasto w Tel Awiwie było wpisane. Niemcy miały dwa wpisy dotyczące modernizmu. Oczywiście Francja miała Corbusiera. Wiedziałam, że Litwa się szykuje z wpisem Nokowna, tylko Polska nie miała wpisanych tych obiektów modernistycznych, modernizmu międzywojennego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I dlatego tak bardzo cieszę się z tego wpisu, że to się udało. To, co się zaczęło dziać w 2018 roku, to jest również sukces samorządu Gdyni i tych działań, które tam były podejmowane od 2007 roku, czyli ochrony obiektów modernistycznych, uwrażliwiania lokalnej społeczności na odbiór tych walorów, na dostrzeganie w ogóle piękna tej architektury, konsekwentna ochrona, a potem bardzo dobra współpraca.
To na i koniec trochę polityki wprowadzę i możemy trochę się cieszyć, a na koniec byśmy się tak nie cieszyli, trochę polityki. Prywatni właściciele zabytków różnie mówią o relacjami, o relacji z konserwatorem.
Tak. Nie zawsze konserwatorów. Nie zawsze jest to
nie zawsze
opinia,
są to dobra opinia, ale coś, co pojawia się ostatnio, to poza tymi relacjami, które są trudne, trochę siłą rzeczy, tak, pojawia się opinia, że skończyły się pieniądze na renowację zabytków. Że o ile te relacje zawsze były złożone, to w ostatnich latach za tą złożoną relacją często szły albo dotacje, albo czasami refundacje, a w tej chwili podobno czy na zabytki prywatne w szczególności, ale też na zabytki, które należą do państwa, czy do kościołów może w szczególności, fundusze się skończyły. Jak to wygląda w tej chwili z tą dbaniem o zabytki?
Proszę pana, kiedy ja przyszłam do ministerstwa, to był 2015 rok. W tym roku zostałam na jesieni, dostałam nominację na stanowisko generalnego konserwatora zabytków. Wtedy było 98 niecałe chyba, czy 80 milionów w takim konkursie dotacyjnym w Ministerstwie Kultury. Kiedy odchodziłam z tego stanowiska, było już prawie 200. Więc to jest ten
milionów
wzrost. Tak, i to jest dla właścicieli zabytków, także prywatnych, bardzo ważne, dlatego że zabytki są potwornie drogie. Znaczy każdy, kto ma, nie wiem, nawet mieszka w przedwojennej kamienicy, wie, ile kosztuje renowacja lastryko, wie, ile kosztują prawdziwe drzwi, tam jakieś dębowe ze szlifowanym szkłem. To są gigantyczne sumy. Nie wiem, okna, prawda, znaczy, które
tak,
trzeba...
Jeżeli nie ma dofinansowania, to się może dziać tak, jak się często dzieje z zabytkami drewnianymi.
Właśnie,
pożar,
ale chciałam także
płonie,
przypomnieć.
Wykreśla się i kłopot z głowy.
No niestety są te pożary, to jest przestępstwo. One są bardzo ciężko po prostu wykryć sprawcę, ale w taki sposób w Polsce bardzo wiele.
Tak,
na przykład
nie ma dofinansowania,
prawda?
Tak, nie ma dofinansowania, to właściciel prywatny mówi: nie odremontuję, bo mnie nie stać.
To znaczy, wie pan,
pieniędzy nie ma, więc refundacji nie dostanę.
Panie redaktorze, ja bym jednak nie łączyła czynów przestępczych. Jasne. To znaczy podpaleń z tym, że się nie dostaje dotacji. Ja także znam i społeczności lokalne, i prywatne osoby, które nie dostały dofinansowania, a które takich rzeczy nie robią. Podpalenie jest czynem karalnym, to jest przestępstwo. I mam
nie
nadzieję,
mam
i życzę tego policji, żeby naprawdę kiedyś takich paru złapało, żeby sobie posiedzieli w więzieniu, bo na to zasługują. Palić zabytków nie wolno. Natomiast jeszcze ja może raz wrócę. Koszt renowacji zabytku drewnianych okien, a koszt okien plastikowych, to są tak drastycznie różne ceny. I teraz no, w Ministerstwie Kultury za czasów rzeczywiście Piotra Glińskiego był ogromny wzrost dotacji na zabytki i jak się jedzie po Polsce, to po prostu widać stan kościołów, jaki jest, no bo to jest nasze najcenniejsze dziedzictwo, które zostały odnowione. Ale nie tylko kościołów, no bardzo dużo obiektów ważnych dla właśnie lokalnych społeczności. Także to, o czym pan mówi, że nie ma pieniędzy na zabytki, ja
a to jest prawda,
nie sprawdzałam.
Że to jest,
nie wiem, bo ja tego nie śledzę, ale pieniądze na zabytki powinny być zawsze. Bo to jest dobro, to jest dziedzictwo, to jest to, coś, co nas łączy. Więc no na pewno jest to bardzo niepokojąca wiadomość, jeśli tak jest. Ja, to była zasługa Piotra Glińskiego, nie moja, bo on był wtedy na stanowisku wicepremiera i mógł tych pieniędzy na zabytki ściągnąć po prostu więcej. Ale mnie samą to bardzo cieszyło. Czy jeszcze raz, tylko chciałabym jeszcze raz
to
powtórzyć.
Na koniec.
Proszę Państwa, tylko jeszcze jedno. Ten wpis Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to jest też wielką zasługą i świętem służb konserwatorskich w Polsce. Kochani, jesteście potrzebni. Dzięki Wam ten wpis się udał. I gratuluję wszystkim konserwatorom, wszystkim naprawdę.
Gratulowała i cieszyła się profesor Magdalena
bardzo.
Gawin. Była
pozdrawiam Gdynię.
Naczelna konserwator zabytków w Polsce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Godzina 9.18. Kończymy poranek wnet. Za chwilę Hanna Tracz, wcześniej serwis informacyjny. A my usłyszymy się po godzinie 10 w Odysei Wyborczej. Do usłyszenia.
Dzień dobry, Michał Trześniewski, zapraszam na wiadomości. Kryzys w obozie PiS jest na rękę Konfederacji. Z trzeciej pozycji w sondażach możemy awansować na drugą, mówił w poranku Radia Wnet poseł Konfederacji Przemysław Wipler.
Ciężko pracujemy nad tym, żeby w przyszłym roku w Polsce powstał dobry rząd, którego fundamentem i najsilniejszym ogniwem będzie Konfederacja. W wyniku tych zmian, które teraz mają miejsce, mamy nadzieję, że możemy stać się drugą formacją na polskiej scenie politycznej. Nasze drzwi są szeroko zamknięte dla nowych osób z formacji, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Nasi wyborcy nie są otwarci na transfery, są bardzo krytyczni, bardzo wybredni.
Mówi to Przemysław Wipler.
Morawiecki i jego zwolennicy od dawna próbowali wrogie przejęcie PiS-u, mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych europoseł Patryk Jaki.
Od prawie 2 lat Morawiecki i jego ekipa kombinują, jak tu albo wrogo przejąć PiS, a jeżeli się nie da, to jakoś część tej partii wyłamać, nie grając kompletnie zespołowo, bo tam są ludzie Morawieckiego, ci najbliżsi, którzy od 2 lat prawie w ogóle nie płacą składek na partię, a odkładają sobie na inną partię. No i co? Dodatkowo sam Morawiecki od dawna nie przychodzi na kierownictwo partii, kompletnie zlekceważy, a robi se co chce. Znaczy nie ustala planów, nie szuka dlatego poparcia. Mamy pełno informacji, że przejmuje struktury lokalne, więc chodzi o to, że on próbował zorganizować wrogie przejęcie.
Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości nie usunął Mateusza Morawieckiego z partii. Zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia albo złożyły je w niewłaściwy sposób i przekazał ją do rzecznika dyscypliny partyjnej. Poinformował rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Mateusz Morawiecki powiedział, że odbiera decyzję Komitetu Politycznego jako próbę przeciągania serialu drugiej jakości, który nie służy Polsce. Dodał, że grupa intrygantów obsiadła prezesa i skłoniła go do amputacji drugiego zdrowego płuca. Do końca października okaże się, co dalej z grupą polityków skupionych wokół Morawieckiego, mówił w poranku Radia Wnet publicysta kanału Tak Michał Karnowski.
Do października okaże się, czy ta grupa Mateusza Morawieckiego rzeczywiście wybiła się na niepodległość, bo to jest test ognia, wiecie, no być silną frakcją w PiS-ie, a być samodzielną strukturą polityczną, to są dwie różne rzeczy. Pytanie, jak wysoko się wybiją. Jeśli to będzie 5%, 6%, no to mogą się zacząć powroty w drugą stronę. To jest takie zadanie, no bliskie sukcesu trzeciej drogi gdzieś. Jeśli do października natomiast mu się nie uda jakby wybić na takie mocne 6, 7, 8%, to myślę, że zaczną się rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością o jakiejś formie koalicji. Więc jeszcze mogą być razem na jednych listach.
Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od Sławomira Patyry, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Następnie Patyra pojawił się przed Trybunałem w towarzystwie czworga prawników, którzy zostali wybrani na sędziów w marcu. Powiedział, że się z nimi solidaryzuje, bo tu cytat, są bezprawnie pozbawieni możliwości udziału w pracach Trybunału. Dodał, że nie będzie orzekał, dopóki nie zostaną oni dopuszczeni do orzekania. trzęsieniu ziemi na wyspie Kyushu zginęło 13 osób. Zniszczenia są rozległe. Wiele budynków się zawaliło, przekazała premier Japonii Sanae Takaichi. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło wczoraj południowo-zachodnią Japonię. Na skutek dwóch trzęsień ziemi, które nawiedziły w czerwcu Wenezuelę, zginęło prawie 4,5 tysiąca osób. Miały magnitudę 7,2 oraz 7,5.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.